Polony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie całą rodzinę Radia Maria. Dziękujemy ojcu Benedyktowi za przekazanie głosu do naszego studia, które dzisiaj gości w Legionowie, a to w związku z spotkaniem rodziny Radia Maria, które od wczesnych godzin popołudniowych właśnie tutaj w parafii świętego Jana Kantego w Legionowie przeżywamy. Stąd też to serdeczne pozdrowienie właśnie z Legionowa przesyłamy do wszystkich radiosłuchaczy, gdziekolwiek drodzy jesteście. Czy to może tutaj za bramką gdzieś w Legionowie, czy to jesteście na drugiej półkuli. Tam, gdzie nas słuchacie, bardzo serdecznie was, drodzy, pozdrawiamy. A wraz z tym pozdrowieniem serdecznie zapraszam do tego, abyśmy wspólnie dzisiaj przeżyli ten czas naszych rozmów niedokończonych, bo to spotkanie, które jest tym spotkaniem poniedziałkowym, ma również na celu to, aby ukazywać piękno naszej ojczyzny, piękno również parafii, dynamizm parafii, w których także funkcjonują i ubogacają te parafie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Tu też serdeczne podziękowania dla Koła Przyjaciół Radia Maryja, które posługuje przy parafii świętego Jana Kantego w Legionowie za zorganizowanie tego naszego dzisiejszego spotkania, ale nie byłoby tego spotkania, gdyby nie ksiądz proboszcz, gdyby to właśnie ksiądz proboszcz nie udzielił tejże zgody, bo też nadmieńmy, że Koła Przyjaciół Radia Maria są rzeczywistościami eklezjalnymi. To nie są sprawy koła, które gdzieś są poza, tylko są w Kościele i chcemy być jak najbardziej, jak najmocniej w tym Kościele. Dlatego też i zawsze każde koło jest w łączności z księdzem proboszczem, który również i te piecze nad kołem roztacza. Za to też bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi, ksiądz prałatek Grzegorz Kucharski, proboszcz parafii świętego Jana Kantego w Legionowie, księże proboszczu, na ręce księdza proboszcza serdeczne podziękowania za to nasze dzisiejsze spotkanie tutaj.
Kochani, piękny czas i myślę, że taka sposobność do zobaczenia siebie w takiej rzeczywistości, która daje nam podstawę do tego, aby przyjrzeć się takiemu tematowi, który dzisiaj został zaproponowany, to jest życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej. Ta nasza parafia jest dosyć duża, jest prężna, to jest 12 tysięcy parafian, jest bardzo dużo wspólnot parafialnych, ale dzisiaj chcemy skoncentrować się na Eucharystii, która daje siłę wspólnocie. Bo Eucharystia uczy wiary, doprowadza do tego, że odkrywamy Eucharystię jako siłę, która sprawia, że ludzie pragną być ze sobą, pragną przychodzić do tej świątyni, pragną uczestniczyć w spotkaniu eucharystycznym. I kiedy dzisiaj patrzę na tę wspólnotę, to dostrzegam pewne takie istotne wymiary, jeżeli chodzi o Eucharystię, to jest z jednej strony bardzo ważne wydarzenie, powstanie wspólnoty wieczystej adoracji. To jest taki sygnał, że ta parafia żyje, że ona tworzy, że ona buduje. Oczywiście z Eucharystią związane są również inne sakramenty, sakrament pokuty i pojednania, sakrament bierzmowania, sakrament małżeństwa, kapłaństwa, więc to jest powiązane. Dlatego cieszę się, że ten temat jest tutaj przez nas podejmowany.
Bogu niech będą dzięki, że właśnie wokół Eucharystii się także i w tej drugiej części naszego spotkania gromadzimy. Pierwsza część była w naszym tutaj przepięknym kościele parafialnym w Legionowie. Też i pozdrawiamy tych wszystkich, którzy dokładają poszczególne cegiełki do tego, aby ta świątynia właśnie w taki sposób wyglądała, aby również i była na chwałę Pana Boga coraz bardziej. Dlatego też i wszelkich Boży łask, księży proboszczu, bo wiemy, że wiele inicjatyw tutaj przed księdzem, także też i sił, i potrzebnych łask, i życzliwych ludzi wokół, aby wspólnie to dzieło dalej prowadzić.
Sądzę, że wielkie dzieło to jest to, że jest współpraca między kapłanami świeckimi. Patrząc na wspólnoty, to jest prawie 650 osób, które są zaangażowane we wspólnoty i pokaźna suma osób, które uczestniczą w kaplicy, trwając w adoracji. Myślę, że będziemy tym się dzielili, tymi doświadczeniami, bo one są bardzo ważne, ale też i budowanie tego życia eucharystycznego poprzez przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej i rodziców. potrzebna jest reewangelizacja tych wspólnot ze względu na to, że te wspólnoty rodzinne często przeżywają kryzysy. I przyjście na niedzielną Eucharystię, spotkanie się z Chrystusem Eucharystycznym stanowi pewnego rodzaju problem, wyzwanie, które staje przed nami wszystkimi jako wspólnotą Kościoła.
Tutaj wspólnota, o której ksiądz proboszcz wspomina, to myślę, że rzeczywistość niezwykle istotna i ważna, bo sam kapłan jakże jest ważny i potrzebny, ale cóż by sam kapłan uczynił bez wspólnoty parafialnej? I Bogu niech będą dzięki, że również w tym naszym studio także osoby, które są przedstawicielami tejże właśnie wspólnoty parafialnej w Legionowie parafii świętego Jana Kantego. Wraz z nami pani Agnieszka Kobylińska, przewodnicząca Koła Przyjaciół Radia Maryja, członek także grupy ewangelizacyjnej. Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy i także dziękujemy za tę cegiełkę, którą pani wniosła w to, aby to dzisiejsze spotkanie mogło zaistnieć.
Szczęść Boże. Oczywiście wniosłam to cegiełkę, a przede wszystkim cała wspólnota Koła Przyjaciół Radia Maryja wniosła taką dużo cegiełki. Dzięki pozwoleniu, dzięki zgodzie księdza proboszcza. To jak ojciec powiedział, nie byłoby możliwe, jakby nie było zgody księdza proboszcza i oczywiście jakby nie było otwartości na przyjazd ojca Dawida i wspólnoty redemptorystów.
Spoglądając tutaj w kierunku pani Agnieszki Kobylińskiej, to jednocześnie od razu mam przed oczyma obraz także pani Wandy, tak, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, i pana Jerzego.
Oczywiście.
Którego również niezmiernie serdecznie pozdrawiamy.
Wielu innych, którzy dzisiaj bardzo aktywnie i nie tylko dzisiaj wspierali organizację tego pięknego wydarzenia.
A pani Agnieszko, ponieważ myślę, że słucha nas wielu, wielu naszych rodaków w Polsce, poza granicami kraju, i tak się może niektórzy zastanawiają. Proszę, w Legionowie, w parafii świętego Jana Kantego, takie spotkanie poniedziałkowe rodziny Radia Maryja. No u nas w parafii też jest rodzina Radia Maryja, też jest Koło Przyjaciół Radia Maryja. Może by u nas też takie spotkanie zorganizować? Czy jest wiele trudu, tak pani patrząc przez ten czas, aby zorganizować takie koło, i czy warto zorganizować takie spotkanie poniedziałkowe rodziny Radia Maryja?
Tak, oczywiście warto. Warto jak najbardziej. I tutaj w tym temacie życia Eucharystią, w momencie, kiedy żyjemy Eucharystią, kiedy czerpiemy z tego sakramentu siłę, to wszystko jest możliwe. Warto założyć koło Radia Maryja, ponieważ no, w moim przypadku, w naszym przypadku, to wynikało z doświadczenia ogromnego daru, jakim jest Radio Maryja dla mnie. 25 lat temu akurat tak się złożyło, że zamieszkałam w Legionowie i właśnie w tym momencie dowiedziałam się od siostry mojej, że o Radiu Maryja, i właśnie w tym trudnym dla mnie momencie, bo rodzina była chwilowo rozłączona, zaczęłam słuchać Radia Maryja. Oczywiście też to były początki mojej pracy w biznesie, wcześniej na uczelni warszawskiej. To też duża zmiana i duże wyzwanie. I zauważyłam, że dzień, w którym przygotowując się do pracy słucham Radia Maryja, był lepszy. Czułam się silniejsza. Czułam błogosławieństwo Boże i prowadzenie Boże. I z tego zaczęło powstawać pragnienie, stopniowo oczywiście, takiej wdzięczność. I w momencie, kiedy zapewne Duch Święty działał tak, że no z tej wdzięczności pojawiło się pragnienie, poczucie obowiązku czy odpowiedzialności, żeby to przekazywać innym. To, czego ja doświadczyłam, no i później ileś osób podobnie myślących zorganizowało koło Radia Maryja. Oczywiście to najpierw się zaczęło po pierwszej wizycie Radia Maryja w Legionowie. I wtedy owocem było koło Radia Maryja międzyparafialne przy Kościele Świętego Józefa, a od 4 lat mamy drugie koło przy parafii Świętego Jana Kantego w Legionowie. I to jest możliwe. A to dzisiejsze spotkanie wymagało oczywiście znacznego zaangażowania, ale też no, trud, też i piękne owoce. Nigdy bym nie poznała tylu osób, tylu wspólnot, tylu pięknych ludzi, jakby nie to wyzwanie. Także to też jest ten owoc piękny, że integruje się wspólnota parafialna przy okazji takich wydarzeń.
Bogu niech będą dzięki, niech Pan Bóg błogosławi również na dalsze lata posługi tutaj w parafii, posługi również na rzecz rodziny Radia Maryja. Mówimy o tej formacji, Pani Agnieszka wspomniała o formacji związanej z rodziną Radia Maryja, ale wiemy, że wszystko zaczyna się od najmłodszych lat, od tej formacji, już chociażby przygotowania nie tylko do Komunii Świętej, ale już nawet wcześniej. I parafia jest taką jedną też wielką rodziną, prawda, w której wielopokoleniową. To jest przepiękny również taki obraz rodziny, bo są i ci najmłodsi dzieci, jest młodzież, są i osoby w sile wieku, są osoby starsze. Pozdrawiamy również mamusię księdza proboszcza, panią Stanisławę serdecznie, która również tutaj myślę, że i słucha i otacza modlitwą nie tylko syna kapłana, ale myślę, że całą wspólnotę parafialną i także ufamy, że nas tutaj zgromadzonych w studiu. A pomiędzy nami jest również pan Jacek Kądzik, lektor, animator spotkań dla rodziców przed pierwszą komunią świętą. To jakże również koresponduje z tym naszym dzisiejszym tematem życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej, czyli to prowadzenie już od najmłodszych lat do tego wielkiego daru, najwspanialszego sakramentu, jakim jest Eucharystia. To niebagatelne znaczenie, to również niebagatelna rola, do której także i osoby świeckie są zaproszone, aby wspierać w tym, aby też może w pierwszej kolejności być świadkiem tego, czym dla nas jest Eucharystia, bo od tego chyba trzeba wyjść, aby później mówić, zwłaszcza do młodych dzieci, do małych dzieci, które z uwagą i z wielką taką również przenikliwością patrzą na to, czy ten obraz zgadza się z tym, co człowiek mówi. Panie Jacku.
Tak, to wszystko racja. Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy. To wszystko racja, co ojciec powiedział na wstępie. Mam przyjemność i honor być koordynatorem tych spotkań dla rodziców przedkomunijnych, ponieważ swego czasu wyszliśmy w parafii, a było to 8 lat temu. Wyszliśmy z założenia, że nie może być dobrego przygotowania dziecka, jeżeli rodzice nie zostaną też odpowiednio przygotowani do tego bardzo ważnego etapu w ich życiu, jakim jest przyjęcie Pana Jezusa. Spotkało się to z dużym pozytywnym odzewem. Może nie od samego początku, może nie przy pierwszym roku, drugim roku, ale w tej chwili my w parafii nie wyobrażamy sobie, aby można było dzieci przygotować do pierwszej komunii bez przygotowania rodziców. Staramy się wraz z animatorami, a mamy kilkanaście małżeństw, mam nadzieję, że uda się o tym szerzej porozmawiać w czasie naszej audycji, staramy się tak poprowadzić nasze zajęcia, nasze spotkania, aby owocem tego była umiejętność przekazania i poprowadzenia tego młodego człowieka przez rodziców, poprowadzenia do Chrystusa, do spotkania z Nim w Eucharystii.
To niezwykłe zadanie. To niezwykła również umiejętność siania w tym sercu młodego człowieka tego, co później procentuje i tego, co później człowiek niejednokrotnie z perspektywy czasu dopiero docenia i zauważa, jak wielki to skarb, który noszony jest takim glinianym, kruchym naczyniu. I tutaj też za tę posługę, którą tutaj pełnicie, wielkie dzięki, bo to też wielka, wielka sprawa. To pan Jacek Kądzik, ale wraz z nami również jest pan Krzysztof Bonisławski, lektor, szafarz nadzwyczajny, członek wspólnoty wieczystej adoracji, czyli domniemam, że człowiek, który zanurzony jest w adoracji Najświętszego Sakramentu. A jak słyszeliśmy, a jeśli nie, to przypomnę, w kazaniu ksiądz Krzysztof Salezjanin, którego serdecznie pozdrawiamy, wspominał, że w Polsce jest 10 tysięcy bodajże parafii, tak, księże proboszczu? I na te 10 tysięcy parafii w 51 jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu i między innymi właśnie tutaj w parafii świętego Jana Kantego, a pan Krzysztof jest członkiem wspólnoty wieczystej adoracji. Panie Krzysztofie, słowo na temat tej wspólnoty?
Szczęść Boże, witam radiosłuchaczy. Hasłem przewodnim, kiedy wspólnota wyczystej adoracji była organizowana, było jedna godzina w miesiącu dla Jezusa. I to było takim hasło, które otworzyło tak naprawdę serca ludzi na adorację wieczystą, żeby te najtrudniejsze godziny nocne poświęcić Panu Jezusowi. W tym czasie można odpoczywać, można robić różne rzeczy, a w tych najtrudniejszych godzinach parafianie, a później też legionowianie i osoby, które mogą dojechać do Legionowa, postanowiły te najtrudniejsze godziny oddać Panu Jezusowi. I też na adoracji wieczystej spotykają się wszystkie wspólnoty z naszej parafii. Jest to wspólnota, która łączy wszystkie wspólnoty. No i działa 24 godziny na dobę jako jedyna wspólnota. Oczywiście ta nasza wspólnota jest cały czas otwarta na nowych członków. Cały czas potrzebujemy nowych osób, które zadeklarują uczestnictwo wieczystej adoracji. Z tych członków, którzy byli od początku, no część odeszła do Pana. Oczywiście no to jest kilka osób, ale wierzymy w to głęboko, że cieszą się i oglądają Boga twarzą w twarz. Pan Jezus powiedział polskiej mistyczce Wandzie Malczewskiej na widzeniu, że bardziej miłuje dusze adorujące niż Jana apostoła, który był uczniem umiłowanym, a to dlatego, że Jan widział Pana Jezusa, a dusze adorujące wierzą głęboko, że w Najświętszym Sakramencie jest żeby Pan Jezus obecny wśród nas.
Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie również za to ujęcie, do którego będziemy również powracać. Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej i po tej krótkiej takiej retrospektywie już widzimy, moi drodzy, zwracam się do naszej drogiej radiosłuchaczy, jak ten temat Eucharystii, życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej jest tutaj reprezentowany, bo mamy kapłana, który sprawuje Najświętszą Eucharystię. Mamy również przedstawicieli poszczególnych grup, różnych grup, które są formowane, które się kształtują właśnie mając w centrum Eucharystię, bo mamy koła Przyjaciół Radia Maryja, mamy również wspólnotę ewangelizacyjną różańcową, która także tutaj różaniec, prawda, który w ogóle w centrum ma postać Jezusa Chrystusa. Bo często uważamy, jakże Maryjna jest to modlitwa. Oczywiście, że tak, ale spójrzmy nawet na modlitwę, że w środku modlitwy jest Jezus. Jezus. To też ma szczególne znaczenie, tym bardziej, że gdy spojrzymy na wizerunki Matki Bożej, to niejednokrotnie jest ona przedstawiana jako ta, która wskazuje na Jezusa Chrystusa. Ona nie skupia swojej uwagi naszej uwagi na sobie, tylko ona pragnie prowadzić nas właśnie na spotkanie z Nim, Jezusem Chrystusem. Mamy również i Pana Jacka, który pomaga najmłodszym w tym, aby posmakować Najświętszej Eucharystii, aby również i zrozumieć na tyle, na ile jest to nam po prostu dane, czym jest Eucharystia. I mamy Pana Krzysztofa, który w swoim życiu jakże rozwija i jakże również pogłębia tą taką, można powiedzieć, kontemplację. Bo wieczysta adoracja, czyli stanięcie serce przy sercu, stanięcie w miłości przed Bogiem, to nic innego jak kontemplacja. Najprostsza forma modlitwy w ciszy, bez słów i jednocześnie najtrudniejsza forma modlitwy. Ale zanim dalej przejdziemy, to powiedzmy sobie, czym jest dla nas Eucharystia, życie Eucharystii we wspólnocie parafialnej. Księże proboszczu, dla księdza, jako dla kapłana, dla proboszcza, czym jest Eucharystia?
To jest piękny dar, kiedy stając przy ołtarzu, kiedy następuje moment konsekracji, uświęcenia, to odkrywa właśnie tę ogromną jedność z Jezusem i tego Jezusa przyjmuje w sobie, aby podzielić się tym, co jest łaską, z moimi braćmi i siostrami. I stanięcie przy ołtarzu to jest przypomnienie sobie takiej prawdy podstawowej, że jest to ofiara Jezusa Chrystusa, że w ofierze składam swoje życie. Chrystus złożył za każdego z nas swoje życie, a my włączamy się jako kapłani w to doświadczenie, można powiedzieć, ofiary, która jest całkowitym oddaniem siebie dla służby innym. I myślę, że to pomaga mi widzieć tego drugiego człowieka. No. Pamiętam pierwszą swoją Eucharystię, kiedy odprawiałem pierwszą mszę świętą, prymicyjną, to bardziej byłem przywiązany do tego, co jest sprawą liturgiczną, przepisy liturgiczne, zasady, te wszystkie inne działania. Natomiast powoli zacząłem dostrzegać bardziej Jezusa, a jeszcze bardziej zacząłem dostrzegać ludzi, którzy razem ze mną kierują swoje myśli ku Chrystusowi. I to jest piękna przemiana, która daje podstawę do tego, żeby trwać w tej Eucharystii, tą Eucharystią żyć na co dzień.
A dla Pani, Pani Agnieszko, Pani wspomniała o takim życiu związanym chociażby z naszą codziennością, czyli zarabianiem, utrzymywaniem również i siebie, i swoich najbliższych, i również i realizowaniem siebie od różnych stron, czy to właśnie naukowej, czy to również od tej strony biznesowej, o której Pani wspomniała. Dla osoby aktywnej, dla osoby dynamicznej, czym jest Eucharystia?
Tak, w pewnym momencie odczułam, zrozumiałam, że bardzo trudno jest mi żyć bez codziennej Eucharystii. Potrzebna mnie była, tak powiem, Eucharystia, żeby mieć siłę, żeby w tym bardzo aktywnym życiu nie zagubić się, żeby to, co najważniejsze, bo wiele rzeczy było do zrobienia, zawsze trzeba było wybierać, żeby właśnie wybrać to, co jest najważniejsze, a ze spokojem zostawić to, co nie jest ważne albo nie najważniejsze. Dla mnie właśnie to jest źródło siły, źródło pokoju, harmonii takiej wewnętrznej, oczywiście miłości, ale też właśnie wsłuchując się w Słowo Boże, to są wskazówki, jak żyć, w jakim kierunku, jak się udoskonalać, bo słuchając uważnie Słowa Bożego, to Słowo przemawia za każdym razem, inaczej, ale tak osobiście do mnie. I wychodzę właśnie z taką siłą, z taką wskazówką i z taką miłością i cierpliwością wobec siebie, swoich niedoskonałości i innych, czyli udoskonalać siebie i to zadanie, które na pewno mnie do ewangelizacji, czy to różańcowej, czy takiej wspierania Radia Maryja, co widzę, nasz udział w ewangelizacji, poprowadziło mnie to właśnie uczestniczenie w codziennej właściwie Eucharystii i wsłuchiwanie się w Słowo Boże, właśnie w to wolę. Nawet jeśli natura ludzka by nie chciała, by chciała inaczej, ale jeżeli człowiek chce być uczciwy, to wsłuchując się widzi te wskazówki i właśnie idzie na przykład w kierunku ewangelizacji, mimo że nie ma czasu.
Ewangelizacja to również nasza codzienność, to nasze świadczenie w pracy, to świadczenie w domu, tam gdzie jesteśmy, bo przykłady pociągają. Słowa pouczają, a przykłady pociągają. A patrzę tutaj na również i panów, tak, mężowie, tutaj pan Jacek, dwóch synów, pan Krzysztof, córka i syn. A dla panów, dla rodzin, czym jest Eucharystia, panie Jacku?
To może powiedziałbym taką anegdotkę z mojego życia, gdy zostałem zaproszony i zdecydowałem się uczestniczyć jako lektor w mszach świętych już w tej części prezbiterialnej, a moi synowie od samego początku, od pierwszej komunii świętej są przy ołtarzu. W pewnym momencie zapytałem swojego starszego syna: Marcin, słuchaj, czy ty się tak po ludzku nie wstydzisz, że tutaj z ojcem jesteś? A mój Marcin odpowiedział mi: tata, ale ja jestem dumny. I to jakby mnie zwaliło wtedy z nóg i potwierdziło, że to, co my w rodzinie przeżywamy, to jest chyba mimo wszystko na chwałę Pana. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób powołani, księża, ojcowie w pewien sposób, ale przecież my, mężowie, ojcowie, to, że jesteśmy właśnie nimi, to jest też powołanie i temu też Bóg błogosławi. Czym jest Eucharystia dla mnie? Nauka Kościoła mówi, że Eucharystia jest początkiem i końcem wszystkiego i celem wszystkiego. I w zasadzie można by już nic więcej nie powiedzieć. Ja do zrozumienia tego stwierdzenia dochodziłem naprawdę długo. Ale gdy zrozumiałem, to wiedziałem, że jeżeli nie zawierzę Bogu, bo wiadomo, że w Boga można wierzyć, ale można Mu nie wierzyć i często tak się dzieje, ale jeżeli ja nie zawierzę Bogu swojego życia, to sama wiara w Niego nie wystarczy. A takim tym paliwem, mówiąc w cudzysłowie, właśnie jest Eucharystia. Eucharystia, która dla mnie jest... No mamy dwie uczty w czasie Eucharystii, bo jest i uczta słowa, i uczta ciała. I tak jak Agnieszka tutaj wspomniała, że wychodzi naładowana nie tylko tym, że przyjęła do serca Pana Jezusa, ale również Słowo Boże, to dla mnie też bardzo, bardzo ważne jest to, co wysłucham w czasie mszy świętej. Nie tylko to, chociaż to jest jakby kwintesencją, że przyjmę Pana Jezusa w komunii, zjednoczę się z Nim, ale również to, że ten akumulator mój wewnętrzny dostanie tę energię w postaci Słowa Bożego. Czy można bez tego żyć? W mojej opinii nie. To znaczy można, ale co to za życie?
Dziękujemy. To Pan Jacek, a Pan Krzysztof?
A ja powiem za Carlo Acutisem, że Eucharystia to jest autostrada do nieba. A za biskupem, arcybiskupem Hozerem powiem, że adoracja jest naturalnym przedłużeniem Eucharystii. Tak jakby kontynuacją. No i tego się trzymam.
Warto. Warto, z pewnością, Panie Krzysztofie, warto się tego trzymać. Serdecznie dziękuję za to zobrazowanie tego, czym dla nas jest Eucharystia, bo pojęcia są niezwykle ważne, abyśmy też wiedzieli, na jakiej płaszczyźnie się poruszamy i co nam w duszy gra. Serdecznie również zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do tego, aby także aktywnie uczestniczyć w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, które transmitowane jest z Legionowa, a z parafii świętego Jana Gantego, gdzie dziś spotkanie rodziny Radia Maria i warto sięgnąć po coś do notowania. Czy to telefon, czy może jakąś karteczkę, długopis, słówek, co mamy pod ręką i zanotować dwa numery kontaktowe do naszego studia, bo wraz z tymi transmisjami poniedziałkowymi nieco inne numery niż jesteśmy przyzwyczajeni podczas rozmów niedokończonych w Toruniu, a te numery za chwileczkę podam, warto sobie zatem sięgnąć po coś do notowania i zapisać. Jeden z numerów to 693 112 220. 693 112 220. A drugi numer kontaktowy, bardzo podobny, 693 112 255. Serdecznie zapraszamy do tego, abyśmy wspólnie przeżywali ten czas, wspólnie również i ubogacali się nawzajem, ale idąc dalej w realizacji naszego tematu, księże proboszczu, jeśli chodzi o parafię, parafia, jak ksiądz wspomniał, 12 tysięcy parafian, wiele grup, wiele aktywności, wiele pewnie przedsięwzięć, ale chyba tym nawet nie chyba, na pewno tym największym skarbem jest właśnie Eucharystia. To Eucharystia jest centrum życia każdej parafii.
Tak, to prawda jest, ale patrząc na współczesnego człowieka dostrzegamy trochę problemów. Na pewno ogromnym problemem była pandemia, że to uczestnictwo w Eucharystii w jakimś stopniu troszeczkę zostało ograniczone, wydaje mi się, że trochę w sposób sztuczny, który spowodował to, że niektórzy parafianie zaczęli się usprawiedliwiać nieobecnością w świątyni parafialnej. na zasadzie takich, że wysłucham, obejrzę mszę świętą. Natomiast brakuje czegoś, co jest bardzo istotne i ważne, to jest właśnie przyjęcie komunii świętej. Można przeżyć coś bardzo zewnętrznie, natomiast może być to nawet jakieś umocnienie duchowe, ale nie doświadczamy tego, co jest spotkanie z żywym Chrystusem. I to jest wielki wymiar pracy, który no, staje przed każdym z nas jako kapłanów, ale i również świeckich. No, próbujemy dotrzeć zwłaszcza do ludzi starszych. No, w naszej parafii mamy kapłanów, którzy przychodzą do chorych, odwiedzają ich, ale są również szafarze nadzwyczajni. To są trzej mężczyźni, którzy udają się w każdą niedzielę z Komunią Świętą do osób starszych, tych, które nie mogą przybyć do świątyni. I w dalszym planie jest zaproszenie kolejnych mężczyzn do tego, aby oni roznosili Komunię Świętą chorym. Kiedyś, patrząc na historię Kościoła, robili to diakoni. No i to diakoni, którzy no, byli stałymi diakonami, czy byli diakonami święconymi. Ale to wszystko jakoś pokazuje tę potrzebę znowu zobaczenia tej szerszej perspektywy Kościoła, jeżeli chodzi o Eucharystię. To jest bardzo trudne wyzwanie, które staje przed nami w obecności tego, że jest coraz mniej kapłanów. I to w jakimś stopniu zachęca nas do tego, abyśmy podejmowali współpracę, to działanie właśnie w tym etapie kształtowania tych relacji, tych dobrych postaw związanych z Eucharystią. Druga rzecz, która wydaje mi się ważna w przeżywaniu Eucharystii tutaj we wspólnocie, to jest też przełamanie pewnego schematu, że przychodzimy do kościoła, bo mamy taką konieczność związaną z naszym sumieniem, bo trzeba pójść do kościoła. I często też spotykam się w konfesjonale z tym problemem, że ktoś ze współmałżonków nie chodzi do kościoła. I to jest bardzo ważny temat, który no, trzeba w jakimś stopniu kształtować i uświadamiać, ale zarazem też włączać się w modlitwę właśnie w te osoby, które no, nie mają odwagi przyjść do kościoła albo osłabła ich wiara. I tutaj ta obecność na Eucharystii jest taką postawą wypraszania tej łaski dla tych osób, które odeszły od kościoła, czy są daleko od kościoła, czy zagubiły się w tym wszystkim.
To niezwykle ważne, bo na Eucharystię każdy jest zaproszony. Każdy, a często mamy takie doświadczenie, że może coś w życiu się nam pokomplikowało i no nie możemy chociażby przystąpić do Komunii Świętej i mamy w sobie takie poczucie, że aha, czyli jak już do Komunii Świętej nie mogę przystąpić, czyli Eucharystia też już jest nie dla mnie, czy nawet sakrament pokuty i pojednania jest nie dla mnie, a tak nie jest. Wręcz przeciwnie, tym bardziej jesteśmy zaproszeni w tych różnych sytuacjach naszego życia do tego, aby tym bardziej zagłębiać, zanurzać swoje życie, swoje sytuacje, swoje również różnego rodzaju węzły, które mamy w życiu, na tej drodze naszego życia, które są pewnego rodzaju przeszkodami, właśnie w Eucharystii, bo gdzie mamy szukać? A myślę, że tutaj ta postawa jest troszeczkę inna, że kiedy pojawia się ten węzeł, to jakoś stronimy od Eucharystii, stronimy od wspólnoty, również i niekiedy parafialnej, a to jest droga, księże proboszczu, no, ślepej uliczki.
Pewnie tak, wielu ludzi zagubiło się w tym wszystkim, ale myślę, że jest taki bardzo ważny wymiar świadectwa wśród młodych ludzi. Patrząc na naszą wspólnotę, sporo młodych ludzi było na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i ci młodzi ludzie mają wielki entuzjazm. Oni przychodzą i zapalają innych do tego, żeby przyjść na Eucharystię, żeby tę Eucharystię przeżywać. I to jest takie, myślę, świadectwo pełne dynamizmu takiego duchowego, że jest chęć, jest ten entuzjazm, ale zarazem też jest pragnienie czegoś więcej. Znaczy, że w młodych ludziach jest to pragnienie takiego spojrzenia na siebie, co ja mogę zrobić, żebym był lepszy, żebym był doskonalszy. I niech tylko chodzi o kształtowanie jakieś intelektualne, ale zobaczenie też tej sfery duchowej, sfery nadprzyrodzonej. I często rozmawiając z młodymi ludźmi mówię, zobacz, co otrzymałeś od Pana Boga. Jaki wielki są dary, jak On jest zatroskany o Ciebie, że On nie chce Ciebie opuścić, porzucić, ale chce Ci pokazać właśnie, że to, że będziesz blisko Niego, będzie dawało Ci większą radość, większą satysfakcję. No. Młodzi ludzie uciekają w różne dziedziny życia, które no, nie zawsze są Boże i z tego powodu ta Eucharystia jest tym antidotem, tym lekarstwem na to, żeby w życiu się nie pogubić.
Serdecznie dziękuję. To ksiądz prałat, który nas dzisiaj gości, ksiądz prałat Grzegorz Kucharski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Kantego, a wraz z nami również pani Agnieszka Kobylińska, pan Jacek Kądzik oraz pan Krzysztof Bonisławski. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i cieszymy się i dziękujemy za tę wspólnotę, którą tutaj tworzymy w naszym takim studio tymczasowym w Legionowie. Przypomnę jeszcze numery kontaktowe. Pierwszy 693 112 200, to tam się lekki chochlik wdarł, 200, a drugi numer kontaktowy 693 112 255. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej. To temat, który podejmujemy i już za chwilę odbierzemy pierwsze telefony, a tymczasem chcemy te treści, które tutaj zostały wypowiedziane, może trochę się nad nimi zastanowić, a w tym też nam pomoże utwór muzyczny, który przygotował pan Przemysław, który realizuje dzisiejszy program.
Pragnę być w Kościele.
Rozmowy niedokończone, które realizujemy z parafii świętego Jana Kantego w Legionowie, gdzie dzisiaj spotkanie rodziny Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu zarówno poprzez transmisję telewizyjną, jak i radiową, czy tych, którzy byli osobiście tutaj na miejscu. Bardzo Was, drodzy, serdecznie pozdrawiamy. Zapraszamy również do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnę temat Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej. To temat, który realizujemy. Odbierzmy może pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo, halo. Halo.
Tak.
Czy się słyszymy?
Tak.
Bardzo nam. Szczęść Boże, bardzo nam miło. Mamy przyjemność.
Jestem Martyna, telefonuję z Warszawy.
Zapraszamy Pani Martyno do również współtworzenia czasu naszego spotkania. Temat, przypomnę, Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za jednak, że często tutaj słyszę wyrażenie Eucharystia, Eucharystia, Eucharystia. Nie mówi się o mszy świętej i o najświętszej ofierze. Proszę wyjaśnić, dlaczego. Dlaczego się mówi ostatnio, że Eucharystia jest ucztą? Jeżeli Eucharystia jest mszą świętą, to się mówi o uczcie.
Bardzo dziękujemy, Pani Martyno, również za ten głos, bo i nasze spotkania mają to na celu, aby pewnego rodzaju jakieś nasze, czy dysonanse, czy pewnego rodzaju zapytania rozwiewać, naświetlać. Dlatego też bardzo dobrze, że pytamy. Serdecznie Panią pozdrawiam. Księże Prałacie, jak moglibyśmy tutaj uspokoić naszą radiosłuchaczkę, czy może też naświetlić właśnie ten aspekt, który dzisiaj podejmujemy?
Na pewno msza święta, to określenie dotyczy ofiary. I myślę, że patrząc na mszę świętą dostrzegamy. Eucharystia jest dziękczynieniem za to, co uczynił Jezus Chrystus dla każdego z nas, ofiarując siebie na krzyżu i zmartwychwstając. Tu otwiera się droga do sakramentów. I patrząc na sakrament Eucharystii, mamy to określenie, które jest określeniem teologicznym, trzeba zobaczyć różne aspekty. Patrząc na mistyków, tych, którzy żyli wcześniej, oni mówili o żertwie, mówili o czymś, co się spala, co powoduje to, że ta ofiara jest ofiarą całkowitą, że człowiek spala się całkowicie i Chrystus, jakby składając tę ofiarę, dokonał czegoś, co jest absolutnym wypełnieniem woli Boga Ojca, żeby uczynić nas ludźmi szczęśliwymi, aby przemić nas w siebie. I święty Augustyn bardzo wyraźnie mówi o tym, że to, co przyjmujemy, to nas przemienia, to nas buduje. I to budowanie sprawia, że odkrywam na nowo głęboką więź, więź eucharystyczną, która sprawia, że stajemy się jednym ciałem w Chrystusie. To bardzo mocno podkreśla święty Paweł, że jedność w Chrystusie jest obecnością właśnie w tej wspólnocie. Się włączam, ta moja cząstka mojej miłości włącza się w tę wielką wspólnotę miłości, którą realizuje Chrystus dla naszego zbawienia.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy panią Martynę. Skieruję się teraz do pana Jacka. Panie Jacku, Eucharystia jako znak i źródło jedności parafii. Jak pan widzi tutaj właśnie znaczenie Eucharystii w tym, aby budować tę jedność, zwłaszcza dzisiaj w świecie, który tak bardzo jest podzielony w różnych aspektach, różne mamy patrzenia, różne spojrzenia, różne opinie, które gdzieś tam nam towarzyszą w naszym życiu, a Eucharystia to jest właśnie ten sakrament, który może być tym znakiem jedności nas wszystkich, w różnych może czasem i zdaniach, w różnych również i odniesieniach, ale tutaj możemy się spotkać.
Tak, może być tym znakiem jedności i bez wątpienia jest. Nie na darmo się przecież mówi, że najświętszy sakrament, który jest ściśle związany z Eucharystią, jest właśnie najświętszym z sakramentów. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby nie istniała Eucharystia, to wszystko by nam się w naszym życiu, to wszystko by nam się posypało. Dlatego tak ważne jest próba... Chciałem powiedzieć wychowania, ale może to zbyt dalekie słowo, zbyt daleko idące, ale próba pracy właśnie z tymi rodzicami, którzy zdecydowali się, aby w parafii ich dziecko przyjęło właśnie Najświętszy Sakrament, czyli w pełni uczestniczyło w Eucharystii. Bo to przecież od najmłodszych lat trzeba kształtować. Dzisiaj tak wiele mówi się, tak jak ojciec wspomniał, tak wiele mówi się o tym trochę zagonionym, trochę zwariowanym świecie. My musimy wiele zrobić, wszystko zrobić, co możemy, aby właściwe sprawy wróciły na właściwe tory. A tymi właściwymi torami, jesteśmy o tym przekonani, jest właśnie wychowanie, próba wychowania czy dzieci, czy nawet próba jakiegoś delikatnego, ale jednak wpływu na rodziców tych dzieci, aby te sprawy właśnie wróciły na właściwe tory. My w czasie tych spotkań z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych spotykamy się z najróżniejszymi postawami. Bywają absolutne bunty wśród rodziców, bywają negacje, ale bywają zdecydowanie częściej głosy, które mówią: tak, wychodzicie z propozycją na potrzeby nasze, czasami nieuświadomione potrzeby nasze. Czasami rodzice gdzieś podskórnie wiedzą, że potrzeba im czegoś więcej niż tylko katechizacji, która chociażby skończyła się na poziomie czy szkoły podstawowej, czy ich szkoły średniej. My bardzo często jako animatorzy zadajemy sobie pytanie, czy ewangelizować, czy katechizować. I nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo gdy spotykamy się z tymi rodzicami na comiesięcznych spotkaniach, to zauważamy również brak wiedzy, ale takiej podstawowej wiedzy, którą powinien mieć każdy wierny, który chociażby uczestniczy w mszy świętej. Gdy mówimy o podstawowych rzeczach, wyjaśniając je, to oczy, przepraszam za kolokwializm, jak złotówki. To wskazuje, że te osoby, tych rodziców, tych ludzi trzeba, tak jak powiedziałem, nie tylko ewangelizować, ale również katechizować, pokazywać im, odkrywać im wiedzę, co tak naprawdę chociażby w czasie mszy świętej się dzieje. A myślę, że nie ma lepszego sposobu przekazu, niż świeckiemu mówi to świecki. To jest to, o czym ksiądz proboszcz na początku wspomniał, że dzisiaj w Kościele jest naprawdę duża potrzeba, również z tego powodu, że zaczynamy notować deficyt księży, ale jest duża potrzeba, aby do życia parafii, życia diecezji włączyli się świeccy i oni są pomalutku włączani. Proszę mi wierzyć, że spotkanie rodziców, czyli osób świeckich, ze świeckimi wnosi zupełnie inną wartość do takiego spotkania niż spotkanie z kapłanem. Jakkolwiek wartościowe by to spotkanie z kapłanem nie było, to poruszamy się wtedy, kiedy my jako świeccy spotykamy się z rodzicami, poruszamy się na zupełnie i rozmawiamy na zupełnie innych falach. Jesteśmy dla nich partnerami, jesteśmy równorzędnymi ludźmi, z którymi można o tych sprawach najnormalniej w świecie porozmawiać. Ja ojciec, ona matka, on ojciec. Oni wiedzą, że my mamy doświadczenie i jeżeli tylko spróbują troszeczkę nam zaufać, że to, o czym my mówimy, jest naszym doświadczeniem, prawdziwym doświadczeniem, które my mamy już, mówiąc znowu kolokwialnie, zielony ptaszek odhaczony w naszym życiu, to działa i to będzie działać. I jeżeli tylko oni spróbują podjąć tę rękawicę, to tylko i wyłącznie z pozytywnym skutkiem i dla siebie, i przede wszystkim dla dzieci.
Mówił pan Jacek Kądzik. Panie Jacku, dziękujemy serdecznie. Odbierzmy kolejne telefony. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Teraz i zawsze.
Ja mówię z Podlaskiego, wypoczywam tu na wakacjach. Mam takie trzy pytania do Eucharystii i takich spraw małżeńskich i dziecięcych. To pierwsze pytanie, to brat mieszkał z żoną, wszystko było dobrze, trójka dzieci, małżonka wyjechała, zostawiła dzieci i jeszcze posądzony został o zdradę, o jakieś tam wykroczenie i został sam z dziećmi, zostawił dzieci, dzieci się wychowały, on obrał drugą małżonkę, sobie wybrał. Ale bez ślubu, bez rozwodu, bez... No, po prostu, tak się mówi, na kocią łapę żyli. I teraz 73 lata, 4 czy 5 już brat ma i nie wie, czy ślub. No, po prostu żyje tą wiarą, co żył. A małżonka już nie żyje. I teraz on jest pogubiony. Co ma zrobić, żeby żyć dalej w tej wierze? I no, bo żyli normalnie. Druga małżonka z Warszawy, a on tu z północnej Polski, tam Elgą Malbork się urodził. To znaczy nie, urodził się poza granicą, bo na robotach w Niemczech.
Pierwsza tak, kwestia, a pozostałe?
I druga teraz... No teraz druga to moja taka przypadłość. To taka sama. Podobna, ale ja jeszcze nie mam drugiej małżonki, ja jestem sam. Co mam zrobić? Czy chodzi do Eucharystii, pobieram? To znaczy... Żyję Eucharystią, no i wiarą to samo została wiara i chodzę normalnie do kościoła. Czy mam, czy mogę ślub kościelny wziąć, czy żyć tak jak brat? Nie mogę. A chodzi o to, żeby wytłumaczyć, żeby poprowadzić to. A trzecie to o dzieci chodzi. Mam, ja mam czwórkę, a brat trójkę. Wychowane dzieci już dorosłe, tylko najmłodsze były wychowywane przeze mnie, a trójka razem w pierwszym małżeństwie, a teraz wychowywałem do końca, sam wychowuję. Już nie wychowuję, bo to są dorośli już.
A jak pan ma na imię?
Adam, z północy, z Podlasia teraz.
Panie Adamie, bardzo dziękuję za te kwestie, które pan podejmuje. Kwestie bardzo życiowe, bardzo też dotykające. Myślę, że nie tylko pana, wielu, wielu spośród osób. Księże proboszczu, jak moglibyśmy tutaj pana Adamowi również i pomóc w odnalezieniu odpowiedzi na te pytania, które sobie stawia?
Wydaje się, że sprawa jest bardzo indywidualna i każdy taki przypadek trzeba wtedy porozumieć z duszpasterzem i to jest ksiądz proboszcz, czy zaufany spowiednik, czy któryś z księży wikariuszy. I wtedy jest szansa na to, żeby te sprawy sobie wyjaśnić. No jeżeli ktoś żyje bez sakramentów i jest to związek taki nieprawidłowy, no wtedy z tą komunią świętą jest troszeczkę problem. Ze względu na to, że jeżeli jest to związek cywilny, no wtedy no jest wykluczona komunia święta, natomiast nie jest wykluczona obecność na mszy świętej. I myślę, że wtedy trzeba przeżywać to bardziej duchowo, ale też dążyć, żeby te sprawy zostały uporządkowane. No, każdy z nas jako człowiek ma swoją hierarchię wartości, spraw, problemów, ale też mamy tutaj głos sumienia, głos Pana Boga, który przynagla nas do tego, byśmy podjęli to właściwe działanie i wybierali to, co jest większym dobrem, bo często kierujemy się mniejszym dobrem i z tego powodu komplikujemy sobie życie. Dlatego tu ważną sprawą jest kontakt z osobą kompetentną, która indywidualnie już przedstawi jakąś możliwość rozwiązania tych spraw.
Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej to temat naszego dzisiejszego spotkania, rozmów niedokończonych, które realizujemy z parafii świętego Jana Kantego w Legionowie. Numery kontaktowe do naszego studia przypomnijmy 693 112 200, 693 112 200 oraz drugi numer kontaktowy 693 112 255. 200 to pierwszy, a 255 to drugi. Halo, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wanda z Legionowa.
Witamy Pani Wando.
Chciałam powiedzieć, że temat Eucharystii to bardzo ciekawy temat. Pamiętam, kiedy 65 lat temu przyjęłam pierwszą komunię świętą właśnie w tej parafii, z tym, że nie w tym kościele, bo był to mały, drewniany kościółek. Teraz mamy piękny kościół. Ten dzień pamiętam, mimo tylu lat pamiętam go, tak jakby to było wczoraj. A w tym kościele również przyjęłam sakrament bierzmowania, sakrament małżeństwa. Z tą parafią ja jestem związana przez w zasadzie całe moje życie. Tutaj też w tej parafii byłam ochrzczona. I w tej parafii miałam pogrzeb swojego męża i swoich dwóch synów. Cały czas jestem z tą parafią bardzo związana. Nie wyobrażam sobie, żeby nie być na mszy świętej i nie przyjąć komunii świętej. Wiem, że po komunii świętej jestem bardzo spokojna, bardzo silna, jakaś pewniejsza siebie. Wiem, że jakaś duża krzywda mi się nie stanie, bo Pan Jezus jest w moim sercu, bo Pan Jezus jest ze mną i zawsze proszę, w zasadzie najpierw dziękuję, a później proszę o opiekę, łaski i bez komunii świętej nie wyobrażam sobie życia i nie dałoby się dalej żyć. No to w zasadzie to tyle. Jestem związana również z kołem Radia Maryja, które, tak jak już tu Agnieszka mówiła, współpracujemy i jesteśmy bardzo szczęśliwe, zadowolone, że ksiądz proboszcz Lucjan wyraził zgodę na założenie tego koła, a teraz ksiądz proboszcz dalej podtrzymuje to i pozwala nam i wspiera nas, opiekuje się nami. Również ksiądz Tomasz, który jest naszym opiekunem, też nam pomaga. Spotykamy się raz w miesiącu i jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że to radio jest, bo bez tego radia nie dałoby się naprawdę żyć. Ono pogłębia naszą wiarę. Dużo rzeczy się dowiaduję, chociaż myślałam, że ja już wiem prawie wszystko, ale niestety ja nie wiem bardzo dużo rzeczy i jestem szczęśliwa, że to radio jest, bo pogłębia moją wiarę. No to tyle byłoby, co bym chciała powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Pani Wanda, pani Wanda, którą wspominaliśmy na początku, pani Agnieszko, tak?
Też pozdrawiamy bardzo serdecznie, Wandzie. I właśnie tutaj pani Wanda wspomniała o współpracy, o tej jedności. I my jak wspólnota to się czuje. Spotykamy się na Eucharystii raz w miesiącu, ale większość z nas codziennie jest na Eucharystii i jesteśmy bardzo różni, ale właśnie współpracując widzimy, jak jesteśmy połączeni przez to, że spotykamy się na tej Eucharystii i tak jak Wandzie mówisz, że wspólnie działamy, tyle tej miłości widać w tych osobach, które są w kole Radia Maryja i w innych wspólnotach. I to widać owoce, to właśnie to są owoce takie namacalne. I tak jak Jacek wspominał tutaj o rodzinach, o dzieciach, ja słuchając tego pomyślałam sobie, jak ważne jest życie Eucharystią we wspólnocie rodzinnej. Życie Eucharystią, nie tylko uczestniczenie aktywne nawet w Eucharystii, ale później w tej codzienności życie Eucharystią. Dzieci są bardzo uważnymi obserwatorami. Jeżeli mówimy jedno, a żyjemy inaczej, to zupełnie nie przynosi owoców. A tak to rzeczywiście, jeżeli żyjemy Eucharystią, jeżeli próbujemy, bo to nie jest takie łatwe, to później widzimy po latach, że w tych naszych dzieciach, w tej naszej młodzieży, w rodzinie widać te owoce, może nie tak spektakularne, nie tak od razu, ale widać. Także to jest według mnie bardzo ważne.
Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja dodzwoniłam się do Radia Maryja?
Tak, jesteśmy już na antenie. Kogo witamy?
Tak, Halina z Mazowieckiego. Ja nawiązując do Eucharystii, ja odbieram Eucharystię tak jako cud. Tak jak Pan Jezus powiedział, uwierzyć nie widząc. Nie szukam cudu, który bym zobaczyła fizycznie, natomiast wierzę w to, co Pan Jezus powiedział. A nawiązując jeszcze do Pisma Świętego, do Eucharystii podchodzę w ten sposób, że jesteśmy bardzo uprzywilejowani w tych czasach, ponieważ w czasach, kiedy Pan Jezus żył, chodził i ludzie bardzo pragnęli, żeby chociaż dotknąć, prawda, jak ta kobieta chociażby z krwotokiem, że wiedziała, że zostanie uzdrowiona. Ja odbieram to tak, że jeżeli ja przystępuję do Eucharystii, to właśnie to tak odbieram, że jestem uzdrowiona duchowo. Może nie tyle, nie oczekuję cielesnego uzdrowienia, natomiast wierzę w to, że Eucharystia w ten sposób na mnie działa, jako cud. I mogę też przemieniać się, czynić dobro.
Bardzo dziękujemy Pani Halino również za to piękne świadectwo Pani życia. Zwracam się do Pana Jacka. Panie Jacku, wymiar Eucharystii również w naszym życiu, bo Eucharystia i te piękne słowa rozesłania. Idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie, aby dzielić się tym, czego doświadczyliście podczas Eucharystii. To nie jest tak, że aha, my uczestniczymy w Eucharystii, zamykamy to wszystko dla siebie i trzymamy to pod kluczem. Nie, idźcie. Jesteśmy posyłani, aby być jak ta sól, jak to światło, które niesie również i przejrzenie innym i nadaje smak również tej rzeczywistości. I tutaj jak Pan może, jeśli Pan zechce, podzielić się również tym, jakie rezultaty, owoce, jak przemienia Eucharystia życie Pana, ale i Pana rodziny.
To bardzo ważny aspekt, o którym ojciec wspomina, dlatego że te ostatnie słowa, które kapłan wypowiada w czasie mszy świętej, czyli słowa rozesłania, są zadaniem dla nas. I czy my to zadanie wypełniamy w odpowiednim stopniu, w takim, jakim się oczekuje od nas, to już tylko i wyłącznie w naszym sumieniu możemy to rozpatrzyć i rozgryźć. Ale jest, ja to postrzegam w ten sposób, że jest to zadanie, to jest nasze zadanie domowe, aby to, co stało się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut naszego życia, czyli uczestnictwo mszy świętej, aby o tym świadczyć nie tylko w rodzinie naszej najbliższej, z którą przecież jesteśmy również na danej mszy świętej w kościele, ale żeby nawet na tego naszego przysłowiowego sąsiada spojrzeć zupełnie inaczej, z miłością. My nie musimy używać często wielkich słów ku temu, żeby opowiedzieć komuś, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami. My używamy przede wszystkim, możemy używać jako narzędzia naszego. To są nasze gesty, nasze uśmiechy, nasza życzliwość do kogoś i to już jest w jakiś sposób wypełnieniem właśnie tego nakazu, który w ostatnich słowach księdza słyszymy, sprawującego Eucharystię. Tak jak powiedziałem, w jaki sposób to się przełoży, jak my poważnie do tego podejdziemy, jak my serio do tego podejdziemy, czy to będzie tylko i wyłącznie dla nas zakończeniem mszy świętej, czy też będzie to właśnie nakaz, to od tego będzie zależało praktycznie wszystko, co się zdarzy w naszym życiu. Nie ma innej możliwości. Jeżeli my nie wypełnimy tego nakazu, to nic dobrego się nie zdarzy. Dopiero wtedy się zdarzy coś dobrego, kiedy tymi słowami zaczniemy autentycznie żyć i je wypełniać.
Tak, ja tylko dodam do tego, co powiedział Jacek. Ksiądz biskup Jacek Grzybowski, jeżeli święcił dzieło naszej wieczystej adoracji, powiedział takie słowa, że my się narażamy na to, że właśnie, że ktoś powie, chodź do kościoła, a powiedzmy, tak się zachowuje. No, jesteśmy ludźmi, jesteśmy grzesznikami, upadamy tak jak wszyscy ludzie. No ale czy właśnie przez to, że chcemy się narażać na to, że ktoś powie, no właśnie, tutaj chodzi na adorację, jest szafarzem, Oczywiście staramy się zachowywać jak najlepiej, ale też upadamy jak wszyscy ludzie. Na adoracji powiedzmy Bóg i cisza wystarczy. Wystarczy być na adoracji i Pan Bóg będzie nas uświęcał. Myślę, że to jest, to zawdzięczamy adoracji, że stajemy się coraz lepszymi ludźmi. Mimo wszystko, że w dalszym ciągu gdzieś tam upadamy.
Tutaj rodzą się kolejne pytania. Niemniej jednak dajmy pierwszeństwo naszym radiosłuchaczom. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry. Ja mam tylko takie krótkie pytanie.
A może mieć wcześniej jedno pytanie do pani? Możemy?
Halo?
Możemy mieć przed tym do pani jedno pytanie?
No pytanie mam.
Dobrze,
mam
ale pytanie. Mamy przed tym jeszcze jedno pytanie do pani, a mianowicie jak pani ma na imię?
Ach, dobrze. Anna z Warszawy.
Proszę pani Anno.
Takie krótkie pytanie. Czy msza święta, Eucharystia i komunia to są synonimy?
Pani Anno, już udzielamy tutaj głosu księdzu prałatowi, który to naświetli. Księże prałacie, bardzo proszę.
Patrząc na Eucharystię, to jest sakrament. Msza święta to jest to wydarzenie liturgiczne, które przeżywam, liturgia słowa, liturgia Eucharystii. Natomiast komunia to jest przyjęcie żywego Pana Jezusa w swoim sercu. I komunia oznacza zjednoczenie, to znaczy przyjęcie komunii świętej sprawia, że my jesteśmy przemieni w Chrystusa. I to nie może być, że są synonimy, ale są pewne elementy, które odnoszą się do Eucharystii. Bo można mówić o uczcie, można mówić o spotkaniu, można mówić o dziękczynieniu, o uwielbieniu. Te elementy pojawiają się i one sprawiają, że czujemy, że Eucharystia jest czymś niezwykłym, bo jest spotkanie z żywym Bogiem. I to daje nam umocnienie wiary, przemienia nas wewnętrznie, ale też buduje nas wspólnotowo. Że kiedy ja przyjmuję Eucharystię, to otrzymuję to wewnętrzne przekonanie, że staję się lepszym człowiekiem. Myślę, że fałszywy obraz, który często pojawia się, no chodzi do kościoła, jest słabym człowiekiem, jest grzesznikiem, ale co działoby się, gdyby w ogóle nie chodził do kościoła? Byłby jeszcze większym grzesznikiem i czyniłby jeszcze większe zło. Dlatego myślę, że tu potrzeba też bardzo mocno połączenia sakramentu pokuty z sakramentem Eucharystii. Ja mam swoje doświadczenie, które pozostało mi jako młody ksiądz, będąc na zachodzie. Z przerażeniem patrzyłem i ze zdziwieniem, że wszyscy przystępują do komunii świętej w kościele, natomiast nic się nie spowiada. I zapytałem proboszcza, jak to jest możliwe. On powiedział, no tak, no zasadniczo nie mam grzechu, nie są grzesznikami. Co do końca nie jest prawdą, dlatego że każdy z nas potrzebuje tego oczyszczenia. Jeżeli masz brudne ubranie i chodzisz w tym brudnym ubraniu, przychodzi moment, że chcesz go wyprać i założyć świeże. Więc jeżeli idziesz na Eucharystię w brudnym ubraniu, no to w jakimś momencie czujesz się nieswojo. Każda kobieta, jeżeli nawet zauważy jakieś uchybienie w swoim zewnętrznym stroju, czuje się nieswojo. A dopiero jak możemy się czuć nieswojo? Wtedy, kiedy jest bałagan, kiedy jest brud w naszym sercu i brudnymi rękami chcemy sięgnąć po Eucharystię. Sięgnąć po Komunię Świętą, zjednoczyć się z Chrystusem, kiedy no, w jakimś stopniu obrażamy Pana Boga i powodujemy to, że to zło dzieje się jakby jeszcze bardziej pogłębia, o czym mówi święty Paweł, żebyśmy nie przyjmowali niegodnie Komunii Świętej.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja przepraszam wszystkich słuchaczy z dzisiejszego wieczoru. Pozdrawiam dzieci, jak tam w szkole. I słucha ojciec, ja mam pytanie. Nie mam już pytania. Ja zapomniałem pozdrowić wszystkich słuchaczy dzisiejszego wieczoru.
To bardzo dziękujemy. Mogę? Również i serdecznie Pana pozdrawiamy. To bardzo miłe z Pana strony, że Pan nas tutaj także chce pozdrowić. Tak to czasem bywa, że nam pytanie, myśl jakaś ucieknie, ale to zawsze właśnie warto pozdrowić. Za to pozdrowienie serdecznie dziękujemy. A my tymczasem odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Już dobrze? Można?
Tak, już można. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena Dolnośląskie Bielawa. No właśnie, Słuchaj, o Eucharystii dla mnie to jest po prostu, to jest wszystko. To jest życie, można powiedzieć, oddane w ręce Jezusa, w tą komunię świętą. I nie mogę powiedzieć, że taka zwykła Eucharystia w tygodniu jest, bo tam nieraz mówią, a to nic takiego. Jest. I ona jest ofiarą, ona jest krwawą ofiarą. A jeszcze powiem szczerze, ja mam taki niedosyt. Teraz byłam właśnie wczoraj w Częstochowie, bo co dwa miesiące jeżdżę, nieraz co miesiąc jeździłam. Jak mam takie potrzeby, czy przychodzą jakieś pogotowia, że trzeba jechać oczywiście sama, czasami z wnukiem, syn. No i właśnie jak ja pojechałam, to ja, dla mnie Eucharystia, ta msza jedna była za mało. Miałam to prawdę czasu. Druga. Jeszcze pani, nawet wysłuchałam.
Pani
trzecią.
Bożeno, pani pozwoli, bo
to
też jest ważny temat, który pani wywołuje i to często też się pojawia w pytaniach odnośnie tego, czy mogę w ciągu dnia uczestniczyć więcej niż w jednej Eucharystii księże proboszczu.
Zasadniczo powinniśmy przyjmować jeden raz, natomiast są nadzwyczajnie sytuacje, kiedy jest ślub, czy jest pogrzeb, czy jest chrzest i wtedy możemy uczestniczyć jeszcze raz we mszy świętej, przyjąć komunię świętą, ale trzeba zachować tutaj tę całą obecność w czasie mszy świętej, aby przeżywać ją w całości. Czasami zdarza się, że przychodzą ludzie do kościoła bardzo mocno spóźnieni. Pamiętam w seminarium, ojciec duchowny powiedział, że ktoś przychodzi po Ewangelii, to już zasadniczo nie powinien przyjmować komunii świętej. No. Myślę, że tu trzeba wielkiej rozwagi uszanować to, co jest tą jednością słowa i sakramentu. Myślę, że to w jakimś stopniu powoduje to, że my przygotowujemy się. I często popełniamy ogromny błąd polegający na tym, że my nie przygotowujemy się do Eucharystii w domu. Że my przychodzimy na mszę świętą nieprzygotowani, nie znamy tekstów, które są na tą konkretną niedzielę czy na konkretny dzień. Jakby wewnętrznie nie stwarzamy pewnej dyspozycji do tego, żeby przyjąć ten dar. No, jeżeli otworzę swoje serce, to wtedy Pan Bóg je napełnia swoją miłością. Natomiast jeżeli jestem zamknięty w tym wszystkim, to gdzieś jest taki opór, który powoduje to, że jestem tylko zewnętrznym uczestnikiem, obserwatorem, natomiast nie przeżywam w pełni tego spotkania z Chrystusem i ta przemiana nie dokonuje się z mojej winy, dlatego że gdzieś nie stwarzam tej przestrzeni miłości, aby spotkać się ze Zbawicielem.
Myślę, że niezwykle ważne słowa, które wypowiada ksiądz proboszcz odnośnie przygotowania, odnośnie tego zainwestowania również w moje przeżycie mszy świętej, panie Jacku. To sprawa wielkiej wagi, bo czasem oczekujemy cudów, a sami nic siebie nie dajemy.
To wtedy jest wielkie nieporozumienie chyba uczestniczenie w takiej mszy świętej, jeżeli nie jesteśmy przygotowani do niej. Ksiądz proboszcz wspomniał o bardzo ważnej kwestii, czyli chociażby próby zaznajomienia się z tekstami Pisma Świętego, które na daną mszę świętą, czy niedzielną, czy z dnia powszedniego są przeznaczone. Troszeczkę odbiegając od tematyki dzisiejszego spotkania, ale warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednej inicjatywie, która jest prowadzona w naszej parafii, prowadzona przez siostry Urszulanki Niepokonanej Maryi Panny z Gandino. Mówię tutaj o spotkaniach modlitewnych, cotygodniowych spotkaniach modlitewnych Lectio Divina. My uczestniczymy w tych spotkaniach, to jest grupa kilkunastu, czasami dwudziestu paru osób. Mamy kapłana i w czasie tych spotkań czytane są teksty, które są przeznaczone na najbliższą niedzielę. Te teksty są nie dość, że wysłuchane, to również wytłumaczone i w kontekście historycznym, i w kontekście geograficznym, ale przede wszystkim w kontekście teologicznym przez kapłana, który nam towarzyszy. To są bardzo, bardzo cenne spotkania, to jest bardzo cenny czas. Jesteśmy, jeżeli mogę użyć tego sformułowania, potężnie przygotowani do tego, aby w najbliższej, przy najbliższej niedzieli na mszy świętej, słysząc te słowa, które czyta lektor, czyta kapłan w Ewangelii, wiedzieć, no tak, no przecież to tak, no przecież to takie proste, to takie poskładane. Zaczynamy zauważać, że dobór tekstów na daną mszę świętą nie jest przypadkowy, że pierwsze czytanie wiąże się nierozerwalnie z psalmem responsoryjnym, że potem jakby do tego dołączone drugie czytanie, które również nawiązuje do tego i Ewangelia zbierająca, mówią praktycznie o tym samym. To wtedy zauważamy tę pracę tych osób Kościoła, które kiedyś ułożyły lekcjonarze, a my z tego teraz korzystamy. Nie pozostaje mi zaprosić, to znaczy chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Legionowa na te spotkania, na Lectio Divina, które u sióstr Urszulanek są co czwartek o 19:15. Jako, tak jak wspomniałem na samym początku, ponieważ musimy mieć świadomość, że idąc na mszę świętą uczestniczymy w dwóch ucztach, i Słowa, i Eucharystii.
Amen. Spotkanie rodziny Radia Maria w parafii świętego Jana Kantego w Legionowie. Już za chwilę kolejne telefony odbieramy. Dziękujemy, drodzy, za waszą dzisiejszą aktywność. A przed tym chwila przerwy muzycznej. Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej to tematy dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przypomnijmy, realizujemy je z przepięknego miejsca, z Legionowa, z parafii pod wezwaniem świętego Jana Kantego. Parafia już taka, no nie wiem, czy wieloletnia. Pewnie tak, no 90 lat to już na pewno nie najmłodsza, o tak, na pewno nie najmłodsza, bo to taki też i rok jubileuszowy, który teraz parafia przeżywa. A my odbieramy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze i witam serdecznie księdza proboszcza i wszystkich państwa w studio, pana lektora Jacka, który tak pięknie opolszczyzną mówi, że nieraz profesorowie mówią w cudzysłowie, a on mówi tak pięknie. I w ogóle bardzo jest ciekawa, czuję w tej wspólnocie taką ciepło ogromne. I kiedyś jeździłam do Legionowa, do koleżanki i być może byłam nawet w tym kościele, bo na takiej górce, może to inny kościół, ale na pewno przyjadę do parafii Jana Kantego, żeby tym ciepłem się także posilić. A sama jestem z Warszawy, przepraszam, Maria z Warszawy. Ja chciałam tylko spytać o księdza proboszcza może o coś. Jest mi tak głupio o tym mówić, ale już przekroczyłam 70 i jestem, najbliższa mi była wspólnota w kościele Najświętszego Zbawiciela, gdzie byłam u komunii, gdzie księża mnie tak prowadzili jeszcze przed soborowi. Tam był taki klimat taki, że naprawdę nas formowali, te dzieci, i byli tacy ciepli i nigdy ich nie zapomnę. A teraz jestem w parafii na Saskiej Kępie i czasami bywam też w parafii przy ulicy Ateńskiej Miłosierdzia Bożego. A na Saskiej Kępie to Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I księże proboszczu, ja nie pominam tego, może o to pytać, ale skoro jest mowa o liturgii. Ja całe życie jestem, znaczy rodzice mnie prowadzili tak, że byłam i jestem, owszem, popełniłam na pewno jakieś w życiu błędy, ale w tej chwili jestem chora i każde pójście nieraz bywam częściej niż raz w tygodniu, ale słucham zresztą w Radio Maryja zawsze, to nie to samo słuchanie mszy i to nie związane jest z pandemią, że sobie tak lekceważyć zaczęłam, nie, mam zakrzepicę, nieważne, w każdym razie ledwo chodzę czasem i właśnie coś takiego zaobserwowałam i proszę mi to wytłumaczyć, czy to jest może grzech, a może jestem taka już stara. Ostatnio po prostu przeżyłam szok, bo zauważyłam, że jak na przykład starsi księża odprawiają, może to jest z tego bólu, że dochodzę z trudem do a byłam we wspólnocie a propos bakcji katolickiej, ale teraz nie jestem. Znaczy w tym sensie, że nie uczestniczę tak często z podchorób. I jak starsi księża, nie wiem, duchowość mi jakoś, być może to z tego bólu, że ja czekam na to, że ta duchowość także wychodzi stąd, że ten człowiek spokojnie, na przykład wyznanie wiary, wszystko tak jakoś spokojnie, może to jest sprawa wieku, a młodzi notabene bardzo mili księża, nawet jeden był teraz w Lizbonie, oni są, być może, to jest inne pokolenie i oni bardzo szybko mówią i nieraz nie patrzą na nas, bo przy wyznaniu wiary można patrzeć przecież na wiernych, prawda? Nie musi się siedzieć w jakiejś takiej, gdzieś tam w tym Piśmie Świętym.
Pani Mario, to należę do tych właśnie młodszych lekko księży. Dlaczego? Dlatego powiem też tak szybko przerwę. Przepraszam, że tak tutaj właśnie się wtrąciłem w pani wypowiedzi, ale pani pozwoli też, żebyśmy mogli też ustosunkować się do tej wypowiedzi, do tego pytania, które pani postawiła i dać szansę również pozostałym radiosłuchaczom na zabranie głosu w naszym dzisiejszym spotkaniu. Księże, prawa cię prosimy. A panią Marię serdecznie pozdrawiamy.
Tak, ja zaliczam się do starszych księży, bo już podchodzę pod 50. Ale myślę, że jeżeli chodzi o kapłaństwo, 38 lat i na pewno doświadczenie liturgii to jest bardzo ważna sprawa, by uformować siebie w takiej bliskości z Panem Bogiem. I pamiętam takie świadectwo jednej z osób, która powiedziała tak. Będąc małą dziewczynką, jej mama powiedziała tak. jeżeli będziesz przyjmować Komunię Świętą, to twoje serce ma być czyste i piękne. I pamiętaj, że jest to najważniejszy moment, kiedy przyjmiesz tą pierwszą Komunię Świętą i kolejna Komunia Święta niech będzie dla ciebie najważniejsza. I myślę, że to dało mi jakoś do myślenia, że często mamy ten problem z przystąpieniem do Komunii Świętej, chcielibyśmy być codziennie czy w każdą niedzielę i tak jak u nas w parafii jest bardzo dużo osób chorych i często kapłani udają się, ale również udają się szafarze i oni przynoszą Komunię Świętą tym chorym. Natomiast tutaj nie może być poczucia grzechu, bo grzech jest zawsze związany z aktem woli i dobrowolnie wykraczam w sposób istotny przeciw przykazaniu Bożemu czy przykazaniu kościelnemu. Natomiast tutaj nie jest coś takiego, że jesteśmy wolni. No, po prostu ten przymus sprawia, że nie ma grzechu ciężkiego, więc tutaj nie można robić wyrzutów, aczkolwiek no, trzeba zapraszać wtedy kapłana czy szafarza nadzwyczajnego, żeby przed Komunią Świętą i wtedy umacniać się właśnie tym niezwykłym darem.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo.
Tak, słucham.
Ja bym chciał pozdrowić panią Marię z Warszawy. Ja często słyszę, ostatnio rzadko właśnie było słychać i panią z Gardei, panią i swoją rodzinę Malborka, Elbląg, Podlasia i to jest rodzina Drelichów.
Bardzo się cieszymy. A kto pozdrawia?
Elbląg i Podlasie.
A kto pozdrawia?
Ja dzwoniłem. Nie pozdrowiłem wszystkich. Szczęść Boże. Wszystkim.
A, to pan już chyba trzeci raz się zadzwonił. Pozdrawiamy serdecznie pana. Niemniej jednak, jeśli chodzi o czas pozdrowień, to o 15.30 jutro. Będzie nam bardzo miło pana gościć, jeśli chodzi o pozdrowienia, a dzisiaj do tematu, bo temat myślę, że niezwykle ważny i taki no, interesujący wielu, wielu spośród nas. Tutaj, pani Agnieszko, kwestia przeżywania Najświętszej Eucharystii, która jest właśnie życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej, to temat naszego rozważania. Przeżywanie Eucharystii. Wspomnieliśmy o tym przygotowaniu do Najświętszej Eucharystii. A jak dobrze przeżyć Eucharystię? Jak pani sobie z tym radzi? Ponieważ kwestia chociażby rozproszeń, kwestia rutyny, kwestia również irytacji czasem, bo może ktoś przyjdzie i my zwracamy bardziej uwagę na to, jak ktoś jest ubrany, niż na to, co się dzieje na ołtarzu pańskim, prawda? Aczkolwiek też trzeba nam zwracać uwagę na to, jak przechodzimy, aby nie rozpraszać innych, aby zachęcać innych do modlitwy, a nie powodować jakieś tutaj zirytowanie.
Dokładnie, to jest bardzo ważne, zwłaszcza człowiek zauważa, jak wiele rozproszeń jest wtedy, kiedy no, wiele problemów pochłania człowieka i nagle się na tym łapie, że tak bardzo jest trudno skupić się na Słowie Bożym i na tym głębokim przeżywaniu Eucharystii, czyli na skupieniu na Jezusie. Na pewno przygotowanie bardzo wiele daje. Kiedy wcześniej słowo człowiek przeczyta na dany dzień, to łatwiej jest o to skupienie. Ja tak bardzo często właśnie pilnuję siebie, jak zauważę, że są rozproszenia, czy pewne, nie wiem, coś mi przeszkadza na tym skupieniu, to staram się po prostu później z tego wyciągać wnioski, żeby nieco inaczej, czy przygotować się, czy myślami kierować wręcz, ale niemniej bardzo wiele zależy od aktualnego stanu. Nawet jeżeli człowiek jest bardzo zmęczony, to trudniej jest o to skupienie. Ale to, co mówimy, nie jest człowiek idealny, więc nawet jak widzi, że jest problem, ale się stara, no to Pan Bóg daje łaskę i trzeba to przyjmować.
Panie Krzysztofie, a jeśli chodzi o przeżywanie Najświętszej Eucharystii, tutaj kwestia ciszy. W ogóle w naszym życiu kwestia ciszy jest niezwykle ważna, aczkolwiek boimy się ciszy. Kiedy wracamy z pracy, kiedy wracamy do domu, chociażby z zakupów, to bardzo często pierwszy nawyk jest taki, aby coś nam grało w tle. A jak jest cisza, to czujemy się nieswojo. A jeśli chodzi o adorację Najświętszego Sakramentu, to tutaj cisza jest tą główną muzyką, która rozbrzmiewa. I jak tej ciszy się nauczyć? Jak pan się jej nauczył, aby nie czuć się w niej nie swoje, tylko żeby było to takie naturalne moje środowisko spotkania właśnie z tym, który w ciszy chce do mnie przemawiać.
Tak, tego trzeba się nauczyć. Adoracji myślę, że trzeba się nauczyć. Jeżeli ktoś przyjdzie na adorację i godzina jest dla niego za długo, to przejdźmy powiedzmy na 15 minut raz w tygodniu. Jeżeli wytrzymamy 15 minut, następnym razem przejdźmy na pół godziny. I też na adoracji zdarzają się rozproszenia, ale to są takie, jeżeli to są takie myśli dnia codziennego, to coś, co w ciągu dnia się wydarzyło, albo coś, co nas czeka następnego dnia, no to myślę, że to właśnie jest to coś, co powinniśmy Panu Jezusowi oddać. Myślę, że On, Pan Jezus na to czeka, na uwielbienie, na dziękczynienie, ale też właśnie chce nam pomóc na co dzień. Mamy taki luksus, że Pan Jezus czeka na nas w każdej chwili. Możemy, jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, coś, co nie może czekać na przykład do rana, bo nie wiem, coś się wydarzyło, choroba czy jakieś różne inne sytuacje, możemy przyjść do Pana Jezusa od razu i On tam jest i czeka na nas. I też myślę, że nie możemy być obojętni na to, że Pan Jezus na nas czeka. Myślę, że to hasło jedna godzina w miesiącu dla Pana Jezusa, że to jest aktualne cały czas i myślę, że jeżeli ktoś powie, że nie ma czasu na tą godzinę, że ta godzina to jest dużo, to myślę, że każdy z nas mógłby się zastanowić, ile w miesiącu godzin zmarnuje na różne rzeczy, które nic tak naprawdę nie wnoszą. A ta godzina adoracji pozwoli nam przynajmniej tą godzinę uratować, wykorzystać w dobry sposób. No i do tego zachęcam, korzystając tutaj, że mam głos. Tak jak wspomniałem wcześniej, że nasza wspólnota cały czas się rozwija i potrzebuje nowych członków. Jeżeli ktoś byłby w stanie przyjechać na godzinę w miesiącu do Legionowa na adorację, sam bądź może w 2-3 osoby, to mamy taką stronę adoracja.jankantylegionowo.pl. Tam można pobrać deklarację, złożyć bądź wysłać na maila, bądź przyjechać do nas, do kaplicy. Tam są ulotki, broszury i też można taką ulotkę zostawić, deklarację w zasadzie. My się skontaktujemy, dobierzemy odpowiednią godzinę, tak żeby pasowała i do tego bardzo serdecznie zachęcam.
Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej. Panie Jacku, w ciągu życia dzisiaj, zwłaszcza młody człowiek, w ciągu jednego dnia otrzymuje taką ilość dopaminy, jaka udziałem była chociażby w wiekach poprzednich ludzi w całej ich życiu. I my jesteśmy bardzo nabodźcowani różnego rodzaju takimi emocjonalnymi sprawami i to też, no właśnie, przenosi się na nasze uczestniczenie, przeżywanie Najświętszej Eucharystii, żeby było fajnie, tak zwane, bardzo słowo cierpkie, ale powszechnie używane, aby właśnie na Eucharystii się dobrze czuć, aby było miło i wielu też taki właśnie klimat stara się gdzieniegdzie wytwarzać. Czy o to chodzi w Najświętszej Eucharystii, a zwłaszcza jeśli właśnie Pan wspomniał o tej płaszczyźnie komunikacyjnej osób świeckich, co by Pan poradził? Pan ma dwóch synów i czy oni zawsze chcą tak z radością iść na Eucharystię, służyć, czy też nie? Jak Pan by poradził tutaj rodzicom, którzy może borykają się z tym, że no właśnie, że może w wieku dorastania no nie chce młodzież pójść, bo ma zupełnie inne patrzenie, bo nie ma tych przeżyć emocjonalnych takie, jakie ma właśnie, chociażby siedząc przed telefonem komórkowym i sięgając po takie czy inne aplikacje. A msza święta dla nich jest no mało atrakcyjna. Jak pomóc tutaj no, chociażby rodzicom właśnie w tym, a zwłaszcza może tym młodym ludziom w tym, aby zasmakowali w Eucharystii?
użył ojciec słowa mało atrakcyjna, ale zasadne jest pytanie, czy ona ma być atrakcyjna w sposób, który pojmowany jest dzisiaj przez młodych ludzi. To szczególnie na pewno u młodzieży jest zauważalne, która tak z dzisiejszą elektroniką jest zrośnięta, że praktycznie nierozerwalna i wszędzie szuka tego, z angielska mówiąc, fanu. To ma być po prostu fajne. Ale czy Eucharystia ma być fajna? Nie, Eucharystia ma być taka, jaka zawsze była. To przychodzi, myślę, z wiekiem. Myślę, że z tego się wyrasta. Nie jestem chyba gotów do tego mówić, aby o tym mówić, jak to jest w przypadku moich synów, bo chyba jeszcze do końca tego dobrze nie zauważam. Oczywiście we trójkę jesteśmy przy ołtarzu. Czasami dzielimy się czytaniami, innymi posługami lektora, ministranta. Oni są przy ołtarzu. Nie zauważam i nie zauważyłem do tej pory, aby była jakaś niechęć. Być może to jest już ten wiek, starszy ma 24 lata, młodszy 19, być może to jest już ten wiek, kiedy przychodzi taka refleksja, która podpowiada, to chyba jest ważne. A może tym bardziej ważne, że moi rodzice, do których mam zaufanie, którzy są dla mnie wzorem, z założenia. Nie mówię, że jesteśmy idealnymi rodzicami, bo na pewno nie. Ale skoro dla rodziców to jest ważne i żyją tą Eucharystią, żyją po prostu jak starają się żyć, jak katolicy, to znaczy, że jakaś wartość za tym stoi. Myślę, że dzisiaj, tak jak ksiądz proboszcz wspomniał, zaczynamy chyba mieć duży problem z młodzieżą właśnie w tym kontekście takiej akceptowalności tego stylu życia, który jest przypisany do życia chrześcijanina. Nie wiem, czy to jest zmienialne w szybkim czasie, jakich narzędzi należałoby użyć. Od myślę, już dobrych kilku lat nie takie głowy jak moja się głowią nad tym, w jaki sposób do tej młodzieży wyjść. Ale z mojego punktu widzenia, to co obserwuję na zewnątrz, to tak, młodzież szuka atrakcyjności. I gdyby msza święta była odprawiana w taki sposób, który oni by sobie wyobrażali, że miał być fajny, to może oni by chętniej uczestniczyli w tej mszy. Ale czy uczestniczyliby dla Chrystusa, czy dla fanu? Nie mam odpowiedzi na to pytanie.
Dziękujemy serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony jest Ewa. Chora na stwardnienie rozsiane. W tej chwili przebywam w Niemczech na rehabilitacji. Eucharystię, mszę świętą bardzo kocham. I jestem zadziwiona cudami płynącymi z Eucharystii Świętej. Gdy tatuś mój żył, od 4 lat jest świętej pamięci, doświadczał najbardziej tych cudów. Tak chętnie zabierałam go do kościoła, chociaż tatuś pod wpływem tych mediów, które są niechętne Eucharystii i Jezusowi, często był przeciwny. Ale ponieważ mnie bardzo kochał, chodził ze mną do kościoła i był świadkiem właśnie tych cudów, które się stawały, że do kościoła często chodziłam, jak to się mówi, ostatnimi siłami, byłam bezsilna, ale z kościoła po mszy świętej, po komunii świętej mogłam iść kilometry. I tatuś był po prostu zadziwiony, a ja przeszczęśliwa, że tatuś mógł tego doświadczać. I w tej chwili byłam na, miałam możliwość bycia na 32. rocznicy Radia Maryja w Częstochowie. I w tej, jeszcze jeden problem jest, znaczy takie, moja siostra jako w szkole podstawowej często zabierała mnie na pielgrzymki do Częstochowy. Chodziłyśmy razem do Częstochowy i wielokrotnie rozmawiałyśmy też na ten temat. A w tej chwili po pandemii Joletka po przyjęciu też tych szczepionek przestała chodzić do kościoła. Gdy ja wróciłam z przeszczęśliwa z 32. rocznicy, ze spotkania 32. rocznicy Radia Maryja. Przywiozłam obrazy papieża i innych świętych, chciałam Joletce dać. Ona powiedziała do mnie, tak jakby podkreślając i tak jakby z dumą, że ona i jej dzieci nie potrzebują, nie chodzą do kościoła i nie potrzebują żadnych obrazów. I to jest taki mój wielka chęć do dalszej modlitwy za Joletkę. I tak bardzo serdecznie proszę księdza o modlitwę za moją siostrę ukochaną, jej męża Jacka, który chce się zresztą rozwodzić. On nigdy nie chciał do kościoła, do Pana Boga. I jej dzieci, Łukasza i Dominiki. I również za moją bardzo chorą mamusię na demencję i za mnie chętnie na chorą na stwardnienie rozsiane. Żebyśmy, proszę o modlitwę, o ogień Bożej miłości, Bożej radości, żebyśmy wszyscy właśnie tą Bożą radością i miłością żyli i promieniowali i proszę właśnie o modlitwę.
Panie Ewo, niech zatem też i tak się stanie. Księdze proboszu, tutaj to również zagadnienie związane z pewnego rodzaju czy wystygnięciem właśnie tej miłości eucharystycznej, czy może pewnego rodzaju i sprawą związaną z wiarą, bo to pewnie jedno z drugim się bardzo mocno łączy. Jakbyśmy tutaj mogli również i podpowiedzieć, czy zasugerować pewnego rodzaju rozwiązania takich sytuacji.
To odejście od Pana Boga zaczyna się od obojętności. To znaczy człowiek jest nieuporządkowany i ta obojętność powoduje to, że oddalamy się od rzeczy wartościowych. Przestaje nam zależeć na tym, co jest naprawdę istotne i ważne. I to jest taki wewnętrzny niepokój człowieka. To może wynikać z tego, że gdzieś przychodzi doświadczenie choroby, cierpienia. Pracując 11 lat w szpitalu onkologicznym, spotykałem się z taką sytuacją buntu wobec Pana Boga. Osób, które z różnych powodów odeszły od kościoła i pamiętam takie doświadczenie bardzo przykre, kiedy mąż nauczycielki przede mną, proszę księdza, niech ksiądz pójdzie do niej, porozmawia z nią i wszedłem i ta kobieta powiedziała, ale nie potrzebuję Pana Boga, nie potrzebuję księdza. Ja mówię, wie ksiądz, ksiądz nie może się wtrącać w nasze życie. Więc ja nie widzę podstaw do kontynuowania tej rozmowy. I okazało się, że pół godziny później ta osoba zmarła. I patrzyłem na ten smutek tego człowieka, tego mężczyzny, który chciał jej pomóc i stał bezradnie. Więc powiedziałem, że w tej sytuacji wspólnie będziemy modlili się o to, żeby Pan Bóg okazał jej swoje miłosierdzie. Przekonanie człowieka do Eucharystii, żeby chodził na mszę świętą, jest bardzo trudnym zagadnieniem, dlatego że wymaga wielkiej cierpliwości. To nie jest tak, że powie się dziecku, masz iść na mszę świętą, o temu człowiekowi, że masz uczestniczyć w Eucharystii, że masz się wyspowiadać. Często ten problem spotykam we wspólnotach, kiedy jedno z małżonków należy do wspólnoty, drugi nie należy i ciągle jest ten problem takiego oskarżania. Po co ty tam chodzisz? Przecież to i tak nic w swoim życiu nie zmienisz, a tym bardziej nie zmienisz w moim życiu. I wtedy jakby takie zniechęcenie, jakby odsuwanie tego wszystkiego. I tutaj na pewno potrzebna jest ta konsekwencja i świadomość wiary, że skoro wierzę, skoro ufam Panu Bogu, Pan Bóg przyjdzie ze swoją łaską i do mnie, i do tych, którzy są dla mnie ważni.
12 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, to życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej, a to spotkanie realizujemy z Legionowa z parafii świętego Jana Kantego. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz Łodzi. Ja chciałem przede wszystkim podziękować za świadectwo gości, którzy są w studio. Dla nas to jest bardzo ważne, ponieważ żyjemy w takich trochę czasach trudnych i tutaj jest potrzebne nasze świadectwo, czyli świadectwo, które polega na najistotniejsze zadanie życiowe, które katolik ma przed sobą, to jest służba Boża, to jest dawanie świadectwa. I doskonale uczestniczymy w ofierze eucharystycznej, która nas przysposabia do tej uczty eucharystycznej. To jest ważne, ponieważ ja kiedyś chodziłem do kościoła i nie brałem udziału w uczcie eucharystycznej, czyli ten Chrystus nie był we mnie wszczepiony aż tak bardzo. I co tu dużo gadać, i były efekty, ponieważ ja nie kochałem tak jak należy, nie dawałem tego świadectwa, o które tutaj pan, który jest w studio, tak walczy, czyli dawać świadectwo w trudnych czasach, czyli kochać swoją żonę, kochać dzieci, kochać otoczenie. Czyli praktycznie człowiek szedł do kościoła po miłość, że jest deficyt, tutaj jest, żyjemy w czasach, gdzie jest dużo euforii, gdzie jest dużo nadmiernej wesołości, ona jest pobudzona często alkoholem. To jest taki erat miłości i dlatego te świadectwa są budujące, ta dzisiejsza audycja. Także bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać serdecznie Panie Januszu również za to zdanie, które Pan wypowiedział i to podzielenie się na temat wagi, roli świadectwa w życiu również i nas, osób wierzących. Tutaj kieruję się w stronę Pana Jacka. Panie Jacku, kwestia rodziców i decyzji. Niejednokrotnie słyszymy takie zdanie, że nie będę chrzcił, bo zostawię później młodemu temu człowiekowi, żeby on sobie wybrał, czy akurat ta droga, czy też nie. Komunia święta podobnie, a może sobie samo wybierze. Jakie reperkusje, jakie konsekwencje niesie sobą tego rodzaju postawa?
Myślę, że to jest błąd w samym założeniu, dlatego że jeżeli przyjmiemy do wiadomości to, że rodzice są autentycznymi wzorami, autentycznymi świadkami i wzorem do naśladowania dla dzieci, to jaki my model życia chcemy zaproponować w tym momencie temu młodemu człowiekowi, naszemu dziecku? Jeżeli takie propozycje, takie zdanie pada, że ach, zostawię to, niech on sam wybierze, czy chce, to świadczy to tylko i wyłącznie najgorzej o nas, bo to znaczy, że my nie chcemy dla dziecka dobrze. To znaczy, że my gdzieś pogubiliśmy się, straciliśmy tę perspektywę, z której widać, że tylko i wyłącznie życie wiarą może dać pozytywne rezultaty. Pokazanie dziecku od samego jego początku życia, ty będziesz wybierał, tobie zostawiam zdanie do decyzji, jest też pewnym naruszeniem naszego autorytetu. My musimy jako rodzice być autorytetem dla dziecka. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, że powiedzenie dziecku, ty będziesz wybierał kiedyś, jest również potwierdzeniem naszego autorytetu, bo dbamy o jego indywidualny rozwój, o jego dobre samopoczucie, o to, żeby on sam kiedyś zadecydował o sobie. Ale to nie tak chyba powinno wyglądać. Według mnie to jest pozbawianie dziecka tej szansy nawiązania więzi z Bogiem. Jeżeli my powiemy dziecku, słuchaj, nie ochrzciłem cię, gdy miałeś rok, pół roku, trzy miesiące, nie ochrzciłem cię, jak miałeś 2, 3, 5 lat, bo chciałem, abyś to ty podjął decyzję o tym, to ono nie będzie przesiąknięte tym, czym powinno być przesiąknięte, a więc wiarą wyniesioną z domu, bo to tylko oznacza, że w naszym domu nie ma praktykowania wiary. Gdyby było praktykowanie wiary, nigdy byśmy takiego czegoś dziecku nie zrobili.
Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej, temat, który podejmujemy w różnych jego aspektach, i także prosimy o kolejny telefon, który odbieramy. Halo? Halo, halo?
Szczęść Boże. Mówi Teresa Katowice. Chciałam podziękować telewizji Trwam za możliwość udziału w spotkaniu dzisiejszym w Legionowie, w uczestnictwie w Eucharystii, w wysłuchaniu kazania. A jeżeli chodzi o samo uczestnictwo w Eucharystii, na przykład moje, uważam, że z wiekiem coraz bardziej rozumiem, przeżywam i ta więź z Bogiem staje się coraz bliższa. No nie wiem, czy środowisko ludzi młodych tak samo podchodzi, ale te wartości to ja wyniosłam z domu. I ojciec, i matka od samego początku, jak byłam dzieckiem, bardzo dużą uwagę przywiązywali do Eucharystii. Może nie wszystko od razu rozumiałam, ale wydaje mi się, że praca rodziców nad dziećmi od najwcześniejszych lat ma bardzo duży wpływ, tym bardziej na to życie późniejsze. Gdy przychodzą na przykład choroby, jakieś niedomagania i tak dalej, to ten kontakt z Bogiem staje się coraz bliższy. I uważam, że tak powinno być. I szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Tereso. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Bogu niech będą dzięki za takie rodziny, za takie sytuacje. Niemniej jednak rzeczywistość nas otaczająca jest taka, a nie inna. I tutaj, księże prałacie, spotykamy się z sytuacjami, gdzie to, co Pan Jacek wspomniał, w rodzinie nie ma wiary. Nie ma praktykowania tejże wiary. I gdzie ten młody człowiek może spotkać Boga? Gdzie on może doświadczyć piękna liturgii, piękna sakramentów?
Na pewno, jeżeli chodzi o młodych ludzi, potrzebne jest świadectwo też rówieśników i są wspólnoty parafialne, młodzieżowe, które funkcjonują. I myślę, że bardzo taką mocną formacją jest ruch Światło Życie, który ma taką formację od najmłodszych lat. To są dzieci Boże, później jest młodzież, później są małżeństwa, to jest domowy kościół, to są wspólnoty, które formują taką obecność Pana Boga, taką bardzo realną. W naszej parafii jest na razie 6 wspólnot domowego kościoła. Kolejna ma powstać i spotkanie z kapłanem, spotkanie z 6-7 małżeństwami, które odnajdują swoje miejsce na tej drodze wzrastania, formowania się, powoduje to, że tam pojawia się również taki element mocnego świadectwa, to znaczy dzielenia się swoim życiem i przekazywania pewnych wartości, pewnych doświadczeń. Bo każdy z nas jako człowiek podejmuje pewne działania w codzienności, które wielokrotnie powtarzamy. I to, że pewien schemat istnieje, on może być czymś bardzo trudnym, dlatego że schemat powoduje to, że ograniczamy się w czymś, ale też może prowadzić do pewnej odpowiedzialności za samego siebie. Że jeżeli wypracuję pewne relacje, zacznę uczyć dziecko budowania pozytywnych relacji, pozytywnego widzenia siebie i drugiego człowieka, daje większą pewność w życiu dorastającej młodej osoby. I często osoby, które odchodzą od Pana Boga, którzy tracą ten kontakt z Panem Bogiem, one mają w sobie jakąś ukrytą niepewność, że w rodzinie nie przekazano pewnej wartości, która dawałaby tego ducha męstwa, ducha odpowiedzialności, ale też poczucia własnej wartości. I to często ja słyszę w spotkaniach z młodzieżą, że oni no po prostu nie otrzymali tego, co jest miłością, nie otrzymali miłości od swoich rodziców, no. Po prostu zostali w jakimś stopniu osamotnieni, porzuceni, bo liczyła się praca, liczył się biznes, liczyły się działania, skutki korporacji, firmy, natomiast dzieci były gdzieś tam z niańką albo z jakąś inną osobą, że ten kontakt spowodował, że stali się dla siebie dalekimi, zupełnie obcymi ludźmi, którzy żyją pod tym samym dachem. I tu jest jakaś przestroga też dla nas, abyśmy nie wchodzili na taki poziom właśnie budowania relacji, które są tylko z obowiązku, z konieczności, a nie wynikają z miłości i szacunku wzajemnego dla siebie.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Ja do audycji, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Przeżyłam, można powiedzieć, dosyć dużo, bo jestem człowiekiem jeszcze przedwojennym. Więc doświadczenie życia powiem tak. Bez Eucharystii nie przetrzymałabym tego, to co przeżyłam. Ponad pół wieku mieszkałam z psychopatą. Trzeba było wychować dwoje dzieci. I dzięki Eucharystii, która mnie zawsze wzmacniała, była ze mną, ja to wszystko przeżyłam, przetrzymałam i ilekroć poszłam, ciężko było pierwsze, to dziękowałam za to, co mam. I ta, i to mnie po prostu wzmacniało do dnia dzisiejszego. Dziś bardzo mi jest przykro, bo nie mogę iść do kościoła, bo już niesprawna jestem. Bardzo rzadko chodzę, bardzo rzadko, jak mnie ktoś zawiezie i to nie mogę. Czasem są 2-3 schody, ja nie mogę tych nóg przełożyć. Ale tak pragnę i proszę Boga gorąco, pierwsze co wejdę, to patrzę tylko, żeby się spotkać z Panem Jezusem i Mu podziękować za to, co mam. I powiem tak, że gdyby nie wiara Boga, bo jestem właściwie sama, to ja bym nie wiem, co uczyniłam. Wiem, że zawsze jest Pan Jezus, Matka Najświętsza są ze mną, a w ten telewizor patrzę i tak jest, oglądam mszę świętą, jak jest, przeważnie rano jest o 7:00 z łagiewnik i tak sobie myślę, Boże, duchowo Cię przyjmuję, ale sakramentalnie nie mogę Cię teraz przyjąć. Jakie to jest dla mnie trudne, jakie ciężkie, jak to przeżyć, jak to przetrzymać jeszcze do końca. I tak sobie myślę, dejże mi Boże, kiedy nadejdą moje ostatnie dni życia, żebym przed ostatnią chwilą mi dodał takiego szczęścia, takiego jakiegoś splotu okoliczności, żebym mogła być na tej Eucharystii i po prostu przyjąć Pana Jezusa. A powiem tak, będąc jeszcze sprawniejsza, kiedy chodziłam do kościoła, byłam, nieraz mnie ktoś zapytał, była ta albo ta osoba w kościele ze znajomych, tam z krewnych. Nie wiem, jak to byłaś w kościele i nie widziałaś? Nie widziałam. Nie widziałam, bo ja nie patrzyłam, kto jest. Bo moje oczy były zwrócone tylko na Eucharystię. I powiem tyle, że dzięki Eucharystii, dzięki Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, ja przeżyłam horror, przeżyłam różne rzeczy, żyję, że już jestem niesprawna wiek.
A jak Pani ma na imię? Przepraszam.
85 lat.
A jak Pani ma na imię?
Teresa.
Pani Teresu, Bóg zapłać również wielkie za to piękne świadectwo, które Pani daje na temat Eucharystii. To jakże wpisuje się także i w puentę naszego spotkania, bo ten głód, pragnienie Eucharystii, które Pani wyraża, no jest niezwykle poruszające. I tu też, księże proboszczu, Kościół wychodzi naprzeciw osobom, które są w takiej sytuacji, jak nasza radiosłuchaczka Pani Teresa. My też przypomnimy o tych możliwościach, które daje Kościół właśnie dla osób, które są w domu, które nie wychodzą, a które mają pragnienie przyjąć Najświętszą Eucharystię.
Na pewno taką tradycją Kościoła jest pierwszy piątek miesiąca. To jest spotkanie z kapłanem, to jest spowiedź. Często też jest, oprócz Komunii Świętej, jest sakrament namaszczania chorych. No, ten sakrament, który wzmacnia człowieka chorego, który pozwala mu zobaczyć, że to cierpienie ma sens tylko w kontekście zjednoczenia z Chrystusem. Bo możemy cierpieć, ale to jest zasługujące i to w jakimś stopniu też daje nam wewnętrzną siłę. Na pewno Komunia Święta przyniesiona przez kapłana czy przez szafarza nadzwyczajnego Eucharystii jest takim znakiem też jedności wspólnoty, że my nie opuszczamy tych ludzi, którzy zostają często w samotności, że ten krzyż cierpienia, bycie przykutym do łóżka, często powoduje takie rozgoryczenie, takie wypalenie, czasami taki wewnętrzny bunt i wtedy potrzeba kogoś, kto przyjdzie, kto poda rękę, kto porozmawia, kto zatrzyma się, kto okaże miłosierdzie. I dopiero wtedy, kiedy okazujemy to miłosierdzie, ta osoba czuje, że ktoś jest bliski. Ja myślę, że współczesny człowiek jest narażony na chorobę samotności. I niezależnie, czy jest chory, złożony cierpieniem, ale też często w małżeństwach, w rodzinach ta samotność jest czymś, co powoduje wielki ból, wielkie cierpienie. I często wynika to z pewnego odrzucenia, że jest rodzina, są najbliżsi, ale odwiedzić chorą matkę, no nie ma kto. Nie ma kto zająć się tym chorym człowiekiem, bo łatwiej go oddać do domu opieki niż podejmować ten wysiłek. Są nadzwyczajne sytuacje, kiedy rzeczywiście no nie ma możliwości takiej, kiedy ten problem jest już związany z chorobą paliatywną i na pewno przygotowanie do tej rodziny jest zbyt słabe, żeby zapewnić tą opiekę, ale dla tego człowieka obecność bliskiej osoby kochającej jest najlepszym lekarstwem i największą pomocą.
28 minut po godzinie 23, czas, aby uczynić podsumowanie naszego spotkania, temat życia Eucharystią we wspólnocie parafialnej. Damy pierwszeństwo pani Agnieszce Koblińskiej. Bardzo prosimy.
Ja myślę, że tak jak była mowa o ciszy, tak możemy powiedzieć też o Eucharystii, że trzeba zasmakować Eucharystii. Pani pięknie Teresa mówiła, a później się okazuje, że stopniowo widzimy, że bez Eucharystii nie możemy żyć tak jak i ciszy. Cisza jest piękna, wspaniała, ale trzeba jej zasmakować.
Pan Krzysztof Bonisławski.
Ja myślę, że tak jak spieszymy na spotkanie z przyjacielem, z osobą, którą kochamy, to tak samo powinniśmy spieszyć na Eucharystię, na adorację z taką samą radością.
Dziękujemy. Pan Jacek Kądzik.
To są dwie oczywiście nierozerwalne, dwa nierozerwalne obszary, czyli uczestnictwo we mszy świętej Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Myślę, że jeżeli ktoś zasmakuje tej ciszy, która jest wszechobecna i otaczająca nas w czasie adoracji, to nie dość, że skorzysta na tym on duchowo, to jeszcze będzie potrafił dzięki właśnie tej ciszy właściwie przeżyć Eucharystię. Bo w czasie konsekracji cóż mamy, gdy kapłan ukazuje nam ciało Chrystusa, gdy ukazuje nam krew Chrystusa, jest cisza. To nie przypadkowo.
Dziękujemy. Ksiądz prawanek Grzegorz Kucharski.
Na pewno zawsze w jakimś momencie, kiedy myślę o Eucharystii, to nasuwa mi się to męczeństwo męczenników z północnej Afryki. Kiedy prokonsul zapytał o Eucharystię, odpowiedź padła: my nie możemy żyć bez Eucharystii. To jest nasze życie. I myślę, że każdy chrześcijanin w pewnym momencie odkrywa, że nie może żyć bez Eucharystii, bo to jest pełne, prawdziwe życie. Amen. Niech tak się stanie.
Niech tak się stanie. Bóg zapłać się serdecznie. Życie Eucharystią we wspólnocie parafialnej to temat, który zarysowaliśmy oczywiście, bo tutaj aspektów jest niezwykle wielka moc. Myślę, że to takie pewnego rodzaju iskierki, światła, pewnego rodzaju również i podpowiedzi czy sugestie, a przede wszystkim nasze doświadczenie, którym pragnęliśmy się podzielić wraz z radiosłuchaczami, tutaj realizując te rozmowy z Legionowa z parafii świętego Jana Kantego, będąc właśnie w tej parafii, która przeżywa 90 lat i ten temat realizujemy. No bo jak inaczej, jak nie Eucharystia, która jest w centrum życia parafialnego, oby była też w centrum życia i rodzinnego, i naszego osobistego. I jeszcze jedna taka runda może w związku z pozdrowieniami. Pani Agnieszko, bardzo proszę.
Ja pozdrawiam oczywiście wszystkich członków Koła Radia Maryja, ale pozdrawiam też moją rodzinę, a zwłaszcza moją córeczkę, która jest w szpitalu i oczekuje na rozwiązanie. Także myślę, że albo się już to wydarzyło, albo za chwilę się wydarzy.
Niech święty Gerard Majella tutaj również i oręduje i wyprasza wszelkie potrzebne łaski. Dokładnie. Dziękujemy. To pani Agnieszka Koblińska, przewodnicząca Koła Przyjaciół Radia Maryja tutaj w Legionowie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy pani, jak i również księdzu proboszczowi za to, że mogliśmy dzisiaj się tutaj spotkać i przeżywać ten świąteczny czas, błogosławiony czas. Bardzo serdecznie proszę o słowo pozdrowienia pana Krzysztof Bonisławski.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam moją żonę, dzieci, rodzinę, ale też i wspólnoty, w których jestem zaangażowany, i całą wspólnotę parafialną, kapłanów i słuchaczy Radia Maryja.
Dziękujemy również za to świadectwo zatopienia się w wieczystej adoracji i zakultywowania właśnie tej formy modlitwy kontemplacyjnej, serce do serca, w ciszy, w tym takim wsłuchiwaniu się w głos Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać, myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo potrzeba nam właśnie takie modlitwy. Proszę o słowo pozdrowienia, pan Jacek Kądzik.
Oczywiście swoją najbliższą, kochaną rodzinę pozdrawiam, ale słowa pozdrowienia kieruję również do pewnej grupy osób. Ta grupa osób to są ci ludzie, którzy tworzą, tworzymy razem pewne, jeżeli wolno mi o tym wspomnieć, pewne miejsce internetowe pod adresem kaplicaadoracji.pl, miejsce internetowe, które pokaże nam i pozwoli nam znaleźć miejsce adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, gdziekolwiek będziemy w Polsce. My mamy świadomość oczywiście tego, że jest wiele miejsc w internecie, które pozwalają nam znaleźć czy kaplicę, czy miejsce adoracji Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie, ale często okazuje się, że te informacje są nieaktualne. A my na tym, na tej naszej stronie, która właśnie jest w tej chwili w trakcie tworzenia, próbujemy właśnie zmierzyć się z tym brakiem aktualności. I tam właśnie będziecie mogli znaleźć miejsce, gdzie w wybranym przez siebie czasie będziecie mogli pójść, klęknąć przed Chrystusem, powiedzieć jestem i tak jak ojciec wspomniał kilka minut temu, zatopić się w ciszy tej jedynej modlitwie, może nie jedynej, ale tej najpiękniejszej modlitwie przypisanej właśnie adoracji. Pozdrawiam serdecznie cały zespół.
Dziękujemy. Pan Jacek Kącik, lektor, animator spotkań dla rodziców przed pierwszą komunią świętą. Słowo pozdrowienia od księdza prałata Grzegorza Kucharskiego.
Kochani, pozdrawiam wszystkich parafian, szczególnie moich współpracowników, księży, zarówno księży wikariuszy, jak i księży rezydentów, którzy wspierają nas tu w różnych dziełach. Są to już starsi kapłani, ale pełni energii, pełni takiego zaangażowania i to jest moja wdzięczność za to, że Pan Bóg ich tutaj posyła. Pozdrawiam wszystkie wspólnoty parafialne, zgromadzenia zakonne, które są w naszej parafii, ale też ogarniam taką troską i miłością ludzi chorych, samotnych, opuszczonych, bo oni najbardziej potrzebują tej miłości, tego ciepłego słowa, tej dobroci. Niech Pan błogosławi.
To słowa księdza prałata Grzegorza Kucharskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Legionowie. A my nie kończymy naszego spotkania, bo są to rozmowy niedokończone, siłą rzeczy no nie kończymy, bo niech ten temat pracuje w nas, a także i umocnieniem w tej pracy niech będzie nasza wspólna modlitwa, do której bardzo serdecznie zapraszam, modlitwa kompletą. Poszczególne jej fragmenty odnajdziemy na następujących stronach. Hymn Chryste Tyś Dniem Pełnym Blasku, strona 971, to w tomie czwartym, wydaniu skróconym 1167. Psalmodia odnajdziemy od strony 981, wydaniu skróconym 1177. Spójrzmy na czytanie, które odnajdziemy na stronie 982, a w wydaniu skróconym 1178 i jeszcze antyfona do Najświętszej Marii Panny Witaj Niebios Królowo, 974 strona w tomie czwartym, a w wydaniu skróconym 1171, a o poprowadzenie naszej modlitwy serdecznie poproszę księdza prałata.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kochani, teraz czas na krótki rachunek sumienia. Wejrzyjmy w nasze serca. Zobaczmy, co dzisiaj było trudne, przykre. Może coś, co nie zostało do końca zrealizowane. Może nie byliśmy posłuszni woli Pana Boga i buntowaliśmy się przeciw temu, co On chce nam dać. Wyciszmy teraz chwilę nasze serca i pozwólmy, aby łaska Bożego miłosierdzia oczyściła je, abyśmy mogli udać się na spoczynek wewnętrznym przekonaniu, że On jest blisko nas. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam,
bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmienna Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła, w Nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę służonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uradoj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie. A nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nadam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Witaj niebios królowo, witaj Pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziła światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Bóg zapłać się za wspólną modlitwę, Bóg zapłać się za ten czas spotkania rodziny Radia Maryja w parafii świętego Jana Kantego w Legionowie, przeżywającej 90 lat swojego istnienia. Dziękujemy jeszcze raz również naszym gościom, którzy tutaj są zebrani w studio, za to podzielenie się swoim doświadczeniem przeżywania Eucharystii, która jest w centrum życia parafii. Ksiądz prawadek Grzegorz Kucharski, pani Agnieszka Koblińska, pan Jacek Kędzik oraz pan Krzysztof Bonisławski, pan Jacek Kądzik, tak, oraz pan Krzysztof Bonisławski, to nasi goście. Bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję panu Przemysławowi Janikowi, który realizował nasz dzisiejszy program, panu Maciejowi Sokołowi, który również i nam towarzyszy, całej ekipie Radia Maryja Telewizji Trwam, za tę posługę, za to, że mogliśmy tę transmisję zrealizować z parafii świętego Jana Kantego. Niech on czuwa nad nami, niech on również oręduje przed obliczem Pana Boga, zarówno za parafianami, jak i za nami wszystkim, jest za całą rodziną Radia Maryja. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za ten czas. I pozostaje nam, spoglądam na zegar, już 23.45, zatem czas najwyższy. W radiu precyzja czasowa jest bardzo ważna. Przekazujemy głos do Torunia, gdzie jest ojciec Witold Hetnar, którego również serdecznie pozdrawiamy. A żegnamy się pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.